Rola samorządu w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a rozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi w studio są pani dr Jolanta Borek-Roczniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże.
Oraz pan Łukasz Mierzejewski, przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności również w Radomiu.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Jesteśmy po pierwszej części naszej rozmowy, czyli po części telewizyjnej, ale wielu naszych radiosłuchaczy myślę, że w tej części nie uczestniczyło, dlatego też zróbmy takie krótkie resume tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Najpierw sięgnijmy do takich fundamentów, czyli o kim mówimy, że jest osobą z niepełnosprawnością i na jakiej zasadzie, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, tej niepełnosprawności nabywamy, o tak.
Tak jak już mówiliśmy przed kamerami, osobą z niepełnosprawnością jest każda osoba, której sprawność funkcjonalna została obniżona poprzez uszkodzenie struktur organizmu, bo to jest istotą niepełnosprawności. Zostają uszkodzone struktury, narządy, w konsekwencji czego osoba ma problemy na płaszczyźnie funkcjonalnej, na płaszczyźnie życia codziennego i uczestniczenia w życiu społecznym. Osoby z niepełnosprawnościami są bardzo złożoną zbiorowością ze względu na to, że niepełnosprawność może mieć albo wrodzony, albo nabyty charakter, jak również przyczyny niepełnosprawności są zróżnicowane. Są niepełnosprawności tak zwane fizyczne, powodowane różnego rodzaju urazami czy chorobami somatycznymi. Są niepełnosprawności na podłożu sensorycznym. Tutaj mamy na myśli osoby z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego czy niepełnosprawnością intelektualną. I tak naprawdę o tym, jakie problemy i jakie potrzeby należy zaspokajać w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnością, decyduje szereg czynników, zarówno tych czynników związanych stricte z przyczyną niepełnosprawności, jak również czynników kontekstowych. Mam tutaj na myśli moment powstania niepełnosprawności, jej przyczyny, głębokość, dolegliwość objawów, sytuację społeczną, wiek osoby z niepełnosprawnością, jak również sytuację taką społeczno-demograficzną jej rodziny oraz uwarunkowania środowiskowe, bo tak jak powiedzieliśmy, przyczyną niepełnosprawności jest zarówno dysfunkcja samego organizmu człowieka, jak również to, że środowisko, otoczenie osoby z niepełnosprawnością nie uwzględnia tych ograniczeń. I tak należy patrzeć na niepełnosprawność i ją pojmować, bo jeśli podejmiemy działania mające na celu dostosowanie elementów środowiska zewnętrznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, będziemy mogli wówczas liczyć na to, że osoby z niepełnosprawnością będą mogły godniej żyć i w większym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.
Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że ile osób, tyle przykładów i no co za tym idzie, prawo czy ustawodawca zawsze będzie no krok w tył przed życiem, bo życie zawsze pisze ciekawsze scenariusze, jeżeli tak można powiedzieć.
Niestety tak to jest, że ile osób, tyle specyfik funkcjonowania, dlatego pochylenie się nad osobą z niepełnosprawnością wymaga takiej bardzo interdyscyplinarnej wiedzy. Ale bardzo istotne jest to, że takim warunkiem uzyskania dostępu do systemu wsparcia, czy to do świadczeń społecznych, czy do usług społecznych, jest prawna legitymizacja niepełnosprawności. A więc bardzo ważne jest dla ludzi, którzy borykają się z problemami. Tam, gdzie pojawia się dziecko niepełnosprawne, czy osoba choruje, zaczynają się problemy zdrowotne, one się przedłużają i niejakby okazuje się, że osoba już traci tę sprawność funkcjonalną w mniejszym lub większym stopniu, trwale lub okresowo. Bardzo ważne jest to, żeby udać się do odpowiedniego organu, uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. O tym należy powiedzieć, dlatego że w Polsce nie ma jednolitego systemu orzekania o niepełnosprawności. Jest dualny system, jest orzecznictwo rentowe i pozarentowe. I bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, że ludzie nie potrafiąc rozróżnić, do jakich celów należy udawać się do różnych instytucji celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, nie bardzo też znają i nie bardzo wiedzą, z jakich form wsparcia mogą korzystać.
No właśnie, i to wybrzmiało chociażby w naszej pierwszej części programu. Panie Łukaszu, jak to jest? Jaki organ za co odpowiada i do kogo należy się po co zwrócić?
Ojcze Wacławie, szanowni państwo, tak jak pani doktor wspomniała, w Polsce istnieją dwie instytucje, które zajmują się systemem orzekania. Jedna instytucja skupiona jest wokół szeroko rozumianego systemu ubezpieczeń społecznych. Mam na myśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli potocznie nazywany ZUS, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli KRUS, oraz instytucje resortowe, czyli Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, czy Wojskowe Biuro Emerytalne. To tutaj uzyskujemy orzeczenie do celów emerytalno-rentowych i mowa tutaj o orzeczeniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź niezdolności do pracy, częściowej niezdolności bądź całkowitej. Kolejnym organem, który zajmuje się orzekaniem, jest zespół, którym mam przyjemność kierować, czyli powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Może to być zespół powiatowy, jak również może być to zespół miejski. Orzeczenia, które wydają te zespoły, dotyczą szeregu ulg i uprawnień, które nabędziemy w wyniku otrzymania takiego orzeczenia. Mówiąc o orzeczeniach w systemie pozarentowym, czyli tym, którym ja kieruję w 7 powiatach dawnego województwa radomskiego, mówimy o dwóch aspektach. O orzeczeniach wydawanych dla dzieci, czyli orzeczeniach do 16 roku życia, i są to orzeczenia o zaliczeniu dziecka do grona osób niepełnosprawnych z odpowiednim uwzględnieniem punktów, które w tym orzeczeniu się znajdują. Natomiast osoby powyżej 16 roku życia mogą być zaliczane do stopnia lekkiego, umiarkowanego lub stopnia znacznego, też z określeniem odpowiednich punktów, na przykład dotyczącym powszechnie znanej Państwu karty parkingowej, pozwalającej chociażby na zatrzymanie się w miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Ten system w Polsce funkcjonuje od lat 90., od końca lat 90. Niestety widzimy w tym zakresie wiele niedopracowań. Widzimy również wielką rozbieżność, brak takiej usystematyzowanej wiedzy również w społeczeństwie. Często osoby, które posiadają chociażby znaczny stopień niepełnosprawności wydany przez zespół powiatowy, z automatu myślą, że również uzyskają całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co niestety nie jest tożsame. Zarówno jedna, jak i druga instytucja wydają dwa odrębne orzeczenia i to jakby też na wstępie Państwu chcę rozrysować. Ta instytucja, która dotyczy ubezpieczeń społecznych, czyli ZUS, wydaje do spraw emerytalno-rentowych, do spraw również pracowniczych. Nasza instytucja wydaje do ulg i uprawnień. W szeroko rozumianym aspekcie mogą być to uprawnienia w charakterze chociażby pracy, czyli pracownik, który staje przed taką komisją jak nasza, chcąc zweryfikować swój stan zdrowia, bo niestety ten stan zdrowia jest głęboko naruszony. Jest prawdopodobieństwo, że takie orzeczenie można uzyskać. Dla przykładu, jeżeli uzyska stopień umiarkowany, jest jeszcze czynny zawodowo, może pracować według przepisów godzinę krócej, czyli jego dzienny czas pracy wynosi 7 godzin, nie 8. Otrzymuje po roku obowiązywania tego orzeczenia dodatkowe 10 dni urlopu. To jest bardzo istotne z zakresu takiego praktycznego. Natomiast przedsiębiorca, który na przykład zatrudnia taką osobę niepełnosprawną, otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie chociażby do utrzymania tego pracownika. Także tacy pracownicy z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, zarówno z orzeczeniem lekkim, umiarkowanym i znacznym, są pożądani na rynku pracy, gdyż jest to korzyść pewna też dla osoby zatrudniającej takiego pracownika, bo otrzymuje część refundacji składek, które ponosi na rzecz ubezpieczenia społecznego takiego pracownika. Także jest wiele tych uprawnień. Ja wymieniłem takie, z którymi na co dzień mamy do czynienia, ale również chociażby świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie zaliczenia dziecka do grona osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem punktu 7, który mówi w orzeczeniu o tym, że dziecko wymaga takiej 24-godzinnej opieki po stronie rodzica. Wówczas rodzic, który deklaruje się, że będzie opiekował się dzieckiem, nabywa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. To świadczenie na dzień dzisiejszy wynosi 2988 zł. Jest to już jakiś grosz, przysłowowo mówiąc. Od tego świadczenia na rzecz niepracującego, podkreślam, rodzica, są odprowadzone składki emerytalno-rentowe, także rodzicowi, który opiekuje się dzieckiem, dzieckiem później przysługuje jakieś prawo do doświadczenia emerytalnego w przyszłości. Wprawdzie 1 stycznia weszły znowelizowane przepisy w tej materii i tutaj rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi z zaznaczeniem tego punktu 7 w orzeczeniu mogą również podjąć pracę zawodową. To też jest takie wyjście naprzeciw aktywizacji tej grupy.
Tam są jakieś warunki?
W przypadku tego orzeczenia z tym punktem 7 żadnych warunków nie ma. Jeżeli jest to dziecko mające dla przykładu 5 lat i jest zdiagnozowany autyzm, też podaję przykład jednostki chorobowej. Skład orzekający w przypadku tego 5-letniego dziecka będzie to lekarz albo psychiatra, albo neurolog przy tej jednostce chorobowej i psycholog. Ten skład orzekający orzeknie, że dziecku należy się ten punkt 7, czyli zaznaczenie konieczności tej 24-godzinnej opieki. Jak najbardziej żadnych warunków rodzic na dzień dzisiejszy nie musi spełniać. Udaje się do gminnego ośrodka pomocy społecznej bądź miejskiego ośrodka pomocy społecznej, składa wniosek o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, no i od momentu złożenia wniosku nabywa prawo do takiego świadczenia. W poprzednich latach było tak, że koniecznością było to, aby zrezygnował rodzic z pracy bądź z innej wykonywanej działalności i wówczas przechodził na to świadczenie. Teraz ustawodawca, podkreślam też Państwu, słuchaczom Radia Maryja, że to jeszcze zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj też, żebyśmy mieli taką wiedzę, bo idą wybory, Państwo będziecie się też pewnie zastanawiać, na kogo oddać swój głos, to podkreślam, w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych naprawdę te działania rządu poprzedniej kadencji odniosły oczekiwany skutek, bo widzimy to wsparcie, dostrzegamy w wielu aspektach, tym również chociażby w zakresie tego świadczenia pielęgnacyjnego, o którym Państwu tutaj tak pokrótce powiedziałem.
Opiekować się osobami z niepełnosprawnością, czy to młodymi dziećmi, które tej niepełnosprawności nabyły już, że tak powiem, przed urodzeniem, czy później w wyniku mechanicznym, czy z osobami dorosłymi, czy chociażby, bo to też jest problem coraz częstszy w naszym, skądinąd nie da się ukryć, starzejącym się społeczeństwie, czyli opiekowanie się osobami, które już w podeszłym wieku zaczynają też nabierać pewnych niestety chorób, czy innych zwyrodnień, które nie pozwalają funkcjonować w sposób pełny, może być dwojakie. Możemy się opiekować w domu, możemy być tymi, którzy się opiekują albo tymi, którzy tej opieki wymagają, ale możemy też być poddani tejże opiece w ośrodkach specjalistycznych, słynny DPS, Domy Pomocy Społecznej, które kojarzą się nam raczej średnio, raczej tak z taką złą sławą są owiane, a też w wielu momentach trzeba tę czarną legendę rozwiać.
Należy tę czarną legendę rozwiać ze względu na to, że jest to takie bardzo stereotypowe podejście do funkcjonowania wsparcia instytucjonalnego. Domy pomocy społecznej funkcjonują w oparciu o określone przepisy, a te narzucają standardy w zakresie usług opiekuńczych, bytowych i wspierających, które zarówno jednostki finansowane czy współfinansowane ze środków publicznych, jak również jednostki komercyjne muszą spełniać. W innym przypadku nie mogą funkcjonować. Domy są objęte nadzorem, kontrolą, taką kontrolą wewnętrzną, zewnętrzną. W związku z tym te standardy w DPS-ach muszą być przestrzegane. Zdarzały się sytuacje w historii, gdzie one nie były przestrzegane, ale prowadziły do tego, że takie jednostki przestawały funkcjonować. To wsparcie instytucjonalne jest rozwiązaniem już takim ugruntowanym na polu usług społecznych adresowanych do osób z niepełnosprawnością, w tym do osób w wieku późnej dojrzałości, ale w tym momencie jesteśmy na etapie wdrażania nowych rozwiązań, które wynikają z przyjętej niedawno nowej koncepcji polityki społecznej ukierunkowanej na deinstytucjonalizację usług społecznych. I w kontekście tej polityki nie można pominąć rozwiązań, które zafunkcjonowały niedawno, 3 lata, 2 lata temu, a są właśnie adresowane między innymi do osób, do seniorów, do osób w wieku późnej dojrzałości. Wiemy, że jako naród starzejemy się, co jest charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych, że odsetek osób w wieku późnej dojrzałości rośnie i będzie rósł i w związku z tym zachodzi bardzo duża potrzeba stworzenia systemu usług społecznych odpowiadające na potrzeby właśnie osób w wieku senioralnym. Od 2019 roku funkcjonuje na przykład taki program asystent osoby niepełnosprawnej. To jest program, który wprowadza usługę asystencji osobistej, czyli osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie na usługę asystencji osobistej. Bardzo ważne jest to, że sama może wskazać asystenta. I tutaj w zależności od tego, jaki jest stopień i jaka przyczyna niepełnosprawności, jest określona liczba godzin finansowana. Bardzo ważną usługą adresowaną do również seniorów jest opieka wytchnieniowa. Jest to taka usługa, która ma odciążyć opiekunów osób zależnych, ponieważ osoba opiekująca się osobą z niepełnosprawnością, dzieckiem czy rodzicem, robi to zwykle 24 godziny na dobę przez cały rok. Jest to bardzo wyczerpujące i stworzenie warunków do takiego wytchnienia, danie możliwości na załatwienie spraw, pójście do lekarza jest bardzo istotne. Bardzo ważnym instrumentem jest też finansowany z Funduszu Solidarnościowego program budowy centrów opiekuńczo-mieszkalnych, które również świadczą usługi takie opiekuńcze, bytowe w systemie dziennym, w systemie całodobowym. Jest opieka pielęgniarska, opieka rehabilitacyjna. Są to też właśnie usługi adresowane między innymi do seniorów. W naszym powiecie takie centrum powstało. Od 1 stycznia ubiegłego roku zaczęło funkcjonować i obserwujemy, że właśnie osoby korzystające z tego centrum są bardzo zadowolone i my też bardzo się cieszymy, że wyszliśmy naprzeciw potrzebom seniorów, potrzebom osób z niepełnosprawnością, ponieważ wszystkie wskazane programy realizujemy.
Dostrzegamy, szanowni państwo, od dłuższego czasu, a ta ostatnia kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości utwierdziła nas w przekonaniu, że warto jest inwestować w seniorów, warto jest tę grupę społeczną docenić, bo co tu dużo mówić, dzięki tej grupie społecznej mamy wolną Polskę. Została Polska po II wojnie światowej odbudowana, także musimy o grupie osób starszych pamiętać. Stąd szereg licznych programów, ale ja może jeszcze dotknę aspektu związanego z domami pomocy społecznej, bo należy o tym mówić, gdyż jest grupa seniorów, która świadomie podchodzi do swojej jesieni życia, która zawczasu myśli, jak ta jesień życia będzie przebiegała w momencie, kiedy właśnie pojawi się ta niepełnosprawność, pojawi się ta niesamodzielność, bo to pojęcie niesamodzielności też trzeba uwypuklić, mówiąc o osobach niepełnosprawnych. Dostrzegamy to my w samorządzie, ale dostrzegają to również i organizacje społeczne, instytucje prywatne. W polskim systemie prawnym funkcjonują domy pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, czyli placówki prowadzone przez podmioty publiczne, najczęściej przez samorządy, ale również przez fundacje, jak również przez osoby prywatne oraz placówki całodobowej opieki świadczące usługi w ramach działalności gospodarczej. W przypadku domów pomocy społecznej ta odpłatność, bo to też jest bardzo aspekt taki praktyczny, bardzo ważny w przypadku osób starszych, w przypadku domów pomocy społecznej odpłatność wynosi 70% dochodu osoby zainteresowanej umieszczeniem, zamieszkaniem w takiej placówce. Resztę środków w ramach partycypacji alimentacji dokłada rodzina, jeżeli przekracza odpowiedni próg dochodowy, czyli dzieci, wnukowie, mąż, żona, jeżeli mówimy tutaj o małżeństwach. W kolejnym aspekcie dokłada gmina, jeżeli ten próg dochodowy nie zostanie przekroczony przez rodzinę. Natomiast w przypadku placówek prywatnych, czyli prywatnych domów opieki, domów seniora, których na rynku jest coraz więcej. Trzeba też powiedzieć, że te placówki naprawdę się starają, nie wszystkie wprawdzie, ale powstaje już ten taki segment porządnych domów opieki, to bardzo cieszy. Tutaj ta odpłatność jest po stronie pensjonariusza bądź jego rodziny. Dostrzegamy to, rozmawiając z seniorami, że coraz częściej to sami seniorzy już zawczasu decydują się na zamieszkanie w takich obiektach. To pokazuje pewną taką zmianę w strukturze myślenia, odczarowanie trochę tych miejsc. Niestety dom pomocy społecznej kojarzy nam się z placówką, z wieloosobowymi pokojami, z brakiem dostępu wystarczającego do tych zakresów sanitarnych, czyli trzy pokoje, jedna łazienka. Tak już niestety nie jest. Niestety, przepraszam za przejęzyczenie. Tak już nie jest i to pociesza, gdyż powstają nowe obiekty, nowe domy pomocy społecznej prowadzone chociażby przez organy, przez jednostki samorządu terytorialnego, które spełniają właśnie te standardy, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, są bardzo monitorowane przez Urząd Wojewody, bo to Urząd Wojewody jakby stoi na straży tego, żeby w takich placówkach były zachowywane standardy. Są tam zatrudniane osoby o dużych kwalifikacjach i przede wszystkim w takich miejscach, to trzeba jasno powiedzieć, jeżeli są dobrze prowadzone, jest dobry dyrektor czy dobry właściciel w przypadku podmiotów komercyjnych, tętni życie. Te osoby starsze, seniorzy mają dobrze zorganizowany czas, mają w porę podane posiłki, przypilnowany zakres przyjmowania leków, opiekę pielęgniarską, opiekę lekarską i przede wszystkim nie czują się samotni. Bo mówiąc o seniorach, mówiąc o osobach niepełnosprawnych, trzeba jasno powiedzieć, że często pojawia się zazwyczaj pojawia się problem samotności, wykluczenia społecznego i tego, że ci seniorzy niepełnosprawni, czy w ogóle osoby niepełnosprawne, no niestety są wykluczone z tego życia społecznego. I to jest dostrzegalny problem, z którymi my musimy oddolnie walczyć, musimy to zmieniać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jest ta audycja, że za chwilę usłyszymy głos słuchaczy, którzy mam nadzieję, że zaangażują się również dzwoniąc do nas z różnymi pytaniami, z różnymi sugestiami. Dobrze, że dyskutujemy i bardzo za to serdecznie dziękuję. I Radio Maria, Telewizji Trwam, że te przyziemne tematy są na fali naszych dyskusji tutaj na antenie Radia Maria.
O te świadczenia jeszcze chciałbym zapytać, bo to już było, ale myślę, że to trzeba powtórzyć jeszcze ze trzy razy. To rozgraniczenie. Do kogo ja mam się zwracać, kiedy na przykład jestem synem, córką, zięciem, który zajmuje się swoją mamą, swoim tatą, swoim teściem, teściową. Przychodzi moment, kiedy widzę, że ta osoba, która do tej pory pełna energii, wigoru, funkcjonująca i tak dalej, w pewnym momencie, kończąc te lat 10, no, zaczyna coraz bardziej słabnąć. Zaczynają się pojawiać choroby, które już no, nie pozwalają funkcjonować samodzielnie. Pojawia się demencja, pojawia się coraz częściej jakieś takie sytuacje, w których osoba zapomina, w których no, to samodzielne egzystowanie już nie jest możliwe, a mi warunki nie pozwalają na to, żeby się do tej osoby przeprowadzić i tak dalej, i tak dalej. Do kogo jako członek rodziny muszę się zwrócić, żeby uzyskać pomoc?
W procesie decentralizacji zadania z zakresu wspierania osób zależnych, osób borykających się z problemami życiowymi zostały podzielone i przydzielone jednostkom samorządu, przyjmując jako taką ideę założenie, że im bliżej człowieka, tym łatwiej rozpoznać jego potrzeby, problemy i łatwiej udzielić mu wsparcia, którego tak naprawdę potrzebuje. Dlatego takie dwie kluczowe jednostki, jednostka samorządu terytorialnego najniższego szczebla, czyli gmina, w której funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej, to jest właściwie ta pierwsza instytucja, do której osoby borykające się z problemami idą szukając pomocy i rzeczywiście w pewnych zakresach ją znajdą, ale znaczną część zadań z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnością przypisano samorządom powiatowym i to one za pomocą jednostek organizacyjnych, jakimi są powiatowe lub miejskie centra pomocy rodzinie, realizują zadania z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością. W takim powiatowym centrum pomocy rodzinie osoba, która ma orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, może uzyskać wsparcie w takim zakresie, w jakim potrzebuje tego wsparcia. Mam tutaj na myśli takie zadania statutowe, gdzie otrzymują powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie środki finansowe dystrybuowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością. To są zadania związane z likwidacją barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, pomoc w zakupie sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, dofinansowanie uczestnictwa w sporcie, kulturze, turystyce, likwidacji barier technicznych. Poza tym zwykle powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie realizują programy ogłaszane przez PFRON i finansowane najczęściej. Realizują program wyrównywania różnic między regionami 3 i aktywny samorząd. I tutaj też jest bardzo dużo instrumentów wsparcia, które pozwalają na to, żeby likwidować bariery różnego rodzaju. Są to bariery ograniczone dostęp do do infrastruktury mieszkaniowej, do infrastruktury instytucjonalnej. Jest to likwidacja barier transportowych, barier w komunikowaniu się, barier ograniczających możliwość uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. To jest finansowanie tworzenia i współfinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej. Także szereg różnych form wsparcia. A więc jeżeli osoba ma to orzeczenie, to z tym orzeczeniem powinna się udać głównie właśnie do powiatowego czy miejskiego centrum pomocy rodzinie. Tam uzyska kompleksową informację, z jakich form wsparcia może skorzystać i tam uzyska również to wsparcie.
Przypomnijmy, kto orzeczenie wystawia?
Orzeczenie wydaje powiatowy bądź miejski zespół do spraw orzekania niepełnosprawności. W zakresie tego orzeczenia decydujący głos ma lekarz i drugi członek składu. Może to być pracownik socjalny, psycholog, pedagog, doradca zawodowy. Te osoby mają jakby decydujący wpływ na to, jaki będzie miało kształt orzeczenie. Oczywiście na podstawie dokumentacji medycznej, bezpośredniego wywiadu z osobą orzekaną. No i badania, które często przeprowadza na takiej komisji lekarz. Ale jeszcze wrócę do tego wątku, o który ojciec poruszył, co należy zrobić, jeżeli faktycznie w naszej rodzinie pojawia się problem związany z opieką. Pojawia się demencja, czy pojawia się nagły wypadek, ktoś złamie biodro, to jest bardzo popularne wśród seniorów. I często rodzina jest w innej części Polski, czy po prostu jest zapracowana, no ktoś, kto ma na utrzymaniu dzieci, no niestety z dnia na dzień nie zrezygnuje z pracy, aby opiekować się swoim rodzicem, bo wymaga tego sytuacja, że musi pracować na rzecz całej rodziny i wziąć odpowiedzialność za wszystkich członków. Można się wówczas zwrócić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskanie chociażby usług opiekuńczych, usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Zadaniem gminy jest zorganizowanie takich usług. Takie usługi są niekiedy płatne, jeżeli przekracza się ten próg dochodowy w rodzinie, ale bywa tak, że ta odpłatność jest tylko w pewnej części. Także można jak najbardziej skorzystać z takich usług, bądź też skierowanie wystawić do Domu Pomocy Społecznej. Takie skierowanie, taki wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej składa sam zainteresowany. Również musi lekarz wyrazić opinię, czy tak, do którego profilu Domu Pomocy Społecznej, bo są różne profile, są osoby, są domy dla osób przewlekle, somatycznie chorych, w wieku podeszłym, są domy pomocy dla osób psychicznie chorych, czy osób z zaburzeniami szeroko rozumianymi, umysłowymi chociażby. Także tych domów jest sporo, ale jeszcze funkcjonuje jedna instytucja, w której możemy uzyskać wsparcie. To są zakłady opiekuńczo-lecznicze, o których nie mówiliśmy w części telewizyjnej, a teraz chciałbym, żeby to wybrzmiało. Często się zdarza tak, że mamy bliską osobę, która niestety jest osobą całkowicie uzależnioną od osób drugich, jest osobą leżącą, poudarową, z głębokim niedowładem, czy czterokończynowym, czy osoba, która faktycznie wymaga tej 24-godzinnej opieki. Wówczas możemy zwrócić się do lekarza, chociażby lekarza pierwszego kontaktu, o wystawienie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego, czy zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, bo są dwa profile w zakresie tej opieki długoterminowej. Wówczas taki lekarz określa skalę niesamodzielności, to jest skala Bartel. Jeżeli taka osoba uzyska mniej niż 45 punktów, chyba tak to tutaj pani dyrektor pewnie nam to potwierdzi, wówczas może być zakwalifikowana do zamieszkania, do umieszczenia w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym. I w tym zakresie pobierane jest 85% świadczenia emerytalno-rentowego, a resztę dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli mówiąc o opiece długoterminowej, mówimy tak naprawdę o trzech miejscach. O Domu Pomocy Społecznej i tu mamy 70% odpłatności, resztę dopłaca rodzina bądź gmina. Mówimy o zakładach opiekuńczo-leczniczych bądź zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ale z zaznaczeniem tych najcięższych stanów, czyli w uproszczeniu osób leżących, całkowicie zależnych od osób drugich. I tutaj jest 85% dochodu zainteresowanego, resztę dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. Oraz jeżeli kogoś stać, czy rodzina uzna, że no, zrobi się przysłowiową zrzutkę, każdy dołoży się do tej opieki nad mamą, tatą, babcią, dziadkiem czy bliską osobą, to można skorzystać z placówek komercyjnych, które są wpisane do rejestru wojewody, bo to jest istotne, żebyśmy szukając miejsca w placówce prywatnej, sprawdzili, czy ta placówka jest wpisana do rejestru wojewody, czyli czy jest kontrolowana przez Urząd Wojewody, czy spełnia te standardy, które są zawarte w ustawie o pomocy społecznej. To są te trzy miejsca, gdzie Państwo możecie instytucjonalnie uzyskać wsparcie. Ale, tak jak wspomniałem, są również usługi opiekuńcze, które gmina realizuje w domu zainteresowanego. Możemy wybierać w zależności od tego, który kontekst sytuacyjny dotyczy naszej osoby.
Rola samorządu w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi pani dr Jolanta Borek-Roczniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu oraz pan Łukasz Mierzejewski, przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Również w Radomiu wracamy już za chwileczkę do naszej rozmowy.
Nie ma ławek przyjaznych na podwórkach, na trzepakach nie siedzi się nocą. Nikt już nawet nie trzepie dywanów, nie ma rozmów z sąsiadami, bo i po co. Papierówki też nie nęcą w obcych sadach, piłkę raczej się ogląda niż w nią gra. W piaskownicy z koleżanką nie pogadasz, nawet miłość podwórkowa już nie ta. A dzieci co będą wspominać, co zostanie w ich pamięci na potem? Oprócz wiecznie zabieganych rodziców, szkołę, która była tylko kłopotem. Czy zostaną im koledzy z ławy szkolnej, koleżanki, którym teraz brak warkoczy? I godziny spędzone przed ekranem, czy samotność ich w życiu nie zaskoczy? Klasy chyba tylko babcie pamiętają, gra w butelkę jest już całkiem zapomniana. Po poręczy nikt nie zjeżdża w swoim bloku i w podchody nikt nie bawi się do rana. Bo po latach się wraca do wspomnień i tych dobrych, i tych złych, które uczą, że ten świat był kiedyś najpiękniejszy i te lata choćbyś pragnął już nie wrócą. A dzieci co będą wspominać, co zostanie w ich pamięci na potem? Oprócz wiecznie zabieganych rodziców, szkołę, która była tylko kłopotem. Czy zostaną im koledzy z ławy szkolnej, koleżanki, którym teraz brak warkoczy? I godziny spędzone przed ekranem, czy samotność ich w życiu nie zaskoczy? A dzieci co będą wspominać, co zostanie w ich pamięci na potem? Oprócz wiecznie zabieganych rodziców, szkołę, która była tylko kłopotem. Czy zostaną im koledzy z ławy szkolnej, koleżanki, którym teraz brak warkoczy? I godziny spędzone przed ekranem, czy samotność ich w życiu nie zaskoczy?
Rozmowy niedokończone trwają na antenie Radia Maryja już prawie 5 minut po godzinie 22. Rola samorządu w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością. To temat, który podejmujemy naszymi gośćmi, pani dr Jolanta Borek-Roczniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu oraz pan Łukasz Mierzejewski, przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, również w Radomiu. Mówiliśmy o tych, możemy powiedzieć, skrajnych przypadkach, czyli kiedy już osoba z niepełnosprawnością wymaga opieki całodobowej, czy wymaga opieki przynajmniej częściowej, ale wiemy, że niepełnosprawność dotyka ludzi w różnym wieku i w różnym też stopniu. Jest też taka, która pomimo tego, że utrudnia, to jednak pozwala na wykonywanie chociażby pracy. I te wszystkie działania, które są podejmowane, również są podejmowane po to, aby ułatwić i umożliwić takiej osobie obecność na rynku pracy, o czym też już pan Łukasz troszeczkę wspominał.
Tak, państwo tutaj doceniając rolę pracy, która jest bardzo istotna dla samej jednostki, ponieważ strukturyzuje jej życie, czyni ją samodzielną, dostarczając środków finansowych i niezależną. I
ale też pokazuje
zależy.
Pewną godność osoby.
Tak,
nie?
Oczywiście. To przynależną godność pozwala zachować, jak również taką pozycję społeczną. Ale jest też bardzo ważna dla całego społeczeństwa i dla państwa, dlatego że praca wpływa na tworzenie dochodu narodowego, który pozwala finansować potrzeby społeczne, odpowiadać na potrzeby społeczne z zakresu edukacji, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa, administracji i wpływać, stymulować procesy rozwojowe kraju. Wychodząc naprzeciwko, w Polsce stworzono system wsparcia rehabilitacji zawodowej, który jest takim bardzo złożonym systemem ze względu na to, że przewidziano tutaj instrumenty wspierające zarówno samą osobę z niepełnosprawnością, jak również pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Pomyślano też o tym, żeby w systemie aktywizacji zawodowej funkcjonowały podmioty, które będą stwarzały szanse na podjęcie pracy dla osób niepełnosprawnych w różnym stopniu borykających się z różnymi problemami. I w tym systemie, mówiąc o tym systemie instytucjonalnym, funkcjonują cztery takie podstawowe sektory. Pierwsze to są warsztaty terapii zajęciowej, których zadaniem jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do wejścia na rynek pracy. Mówię tutaj o osobach, które w największym stopniu borykają się z ograniczeniami i trudnościami w pozyskiwaniu kształcenia. Więc te osoby w pierwszym rzędzie funkcjonują w warsztatach terapii. Tutaj mają być przygotowane i opuszczając te warsztaty mają już pozyskać takie umiejętności zawodowe i społeczne, które pozwolą im wejść na rynek pracy. Rynek pracy jest dualny. Generalnie dążymy do tego, żeby osoby z niepełnosprawnością funkcjonowały w głównym nurcie życia społecznego i zawodowego, ale nie wszystkie mają taką możliwość. W związku z tym funkcjonują zakłady aktywizacji zawodowej, które są adresowane dla osób borykających się z największymi problemami na rynku pracy. Mam tutaj na myśli osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I tutaj zarówno tworzenie tych podmiotów, jak i ich funkcjonowanie jest współfinansowane ze środków publicznych. Jest też sektor rynku chronionego, który również jest współfinansowany tutaj. Tworzenie miejsc pracy, zatrudnienie, koszty wynagrodzenia, składki są współfinansowane. I ten główny nurt, czyli rynek otwarty, gdzie pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną, może uzyskać dofinansowanie do utworzenia, do wyposażenia miejsca pracy, do szkolenia takiej osoby, na sfinansowanie asystenta wspierającego, szereg różnych ulg. Są to też dofinansowania do wynagrodzenia, bardzo znaczne, dlatego że w przypadku osoby z niepełnosprawnością znaczną to jest 2400 w tej chwili, w przypadku osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną 1350 zł i w przypadku osoby z niepełnosprawnością lekką 500 zł. Jeżeli osoba ma tak zwane schorzenie specjalne, czyli ma epilepsję stwierdzoną, bądź niepełnosprawność intelektualną, bądź też niepełnosprawność psychiczną, zaburzenia zdrowia psychicznego, są dodatkowe wsparcia finansowe w przypadku osoby z niepełnosprawnością znaczną 1200 zł na miesiąc, umiarkowaną 900, a w przypadku osoby z niepełnosprawnością lekką 600 zł. Także, tak jak mój przedmówca wspomniał, pracodawca ma tutaj refundowane tak zwane podwyższone koszty zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dlatego że, jak mówiliśmy, w świetle kodeksu pracy osoba z niepełnosprawnością też ma stworzone warunki wyrównujące jej niejakby pewne deficyty. Ma między innymi wydłużony urlop, prawo do wydłużonego urlopu, do uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, do skróconego czasu pracy. Tutaj już bardzo szczegółowo przepisy prawa pracy definiują, jakie warunki i jakie, że tak powiem, usprawnienia funkcjonalne przysługują osobie z niepełnosprawnością. Ten nurt jest bardzo istotny, dlatego że praca, tak jak powiedzieliśmy na początku, pełni bardzo ważną rolę z indywidualnego i społecznego punktu widzenia. W związku z tym idziemy w kierunku współtworzenia systemu, rozwijania tego systemu, zmierzania w kierunku włączania w główny nurt, czyli rozwoju i promowania tego rynku otwartego, wspierania tej pracy najemnej, ale też wspierania samozatrudnienia osób z niepełnosprawnością, ponieważ są osoby, które podejmują decyzję o tym, że same rozpoczną działalność gospodarczą i w tym zakresie również uzyskują wsparcie.
Szanowni Państwo, ja miałem taką sytuację całkiem niedawno, że przyszła do mnie osoba całkiem mi bliska, która opowiedziała swoją sytuację, z jaką się boryka. No, wszyscy wiemy, że składki, które odprowadzają przedsiębiorcy w ramach chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej, są to bardzo wysokie kwoty. Osoba na początku żaliła się na problemy zdrowotne, z którymi się boryka. Był to szeroko zaawansowany zespół bólowy kręgosłupa, nadciśnienie tętnicze, kardiopatia, także szeroko rozumiany aspekt chorobowy w przypadku tego pana miał miejsce. I z jednej strony żaliła się na swój stan zdrowia, z drugiej strony wspominała o tym zakresie finansowym, z którym się boryka. No niestety, spory zakres dochodów musi ta osoba przeznaczać na właśnie składki emerytalno-rentowe. Była bardzo zaskoczona, gdy powiedziałem o możliwości uzyskania wsparcia, jakie przysługuje osobie niepełnosprawnej. Ta osoba złożyła wniosek, uzyskała stopień umiarkowany na komisji dwuosobowej i uzyskała 60% refundacji składek, czyli składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W przypadku lekkiego stopnia jest to 30%, w przypadku stopnia umiarkowanego 60%, w przypadku stopnia znacznego 100%. Także, szanowni Państwo, drodzy przedsiębiorcy, ci, którzy prowadzicie właśnie może jednoosobową działalność gospodarczą, może jest teraz trudno, wszyscy wiemy, że czasy na prowadzenie działalności gospodarczej nie są najlepsze. Jeżeli macie podstawę do tego, aby ubiegać się o status osoby niepełnosprawnej, warto się zweryfikować, warto jest udać się właśnie w tym zakresie do powiatowego czy miejskiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i jeżeli Państwo zakwalifikujecie się do któregoś z tych stopni, zwrócić się pewnie za pośrednictwem swojej księgowej, która prowadzi pewnie biuro rachunkowo-księgowe, poprosić o wsparcie w zakresie kontaktu z PFRON-em. Teraz to wszystko odbywa się w sposób elektroniczny. Tam trzeba oczywiście spełnić szereg różnych wymagań w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale to się równa oczywiście też z korzyściami w postaci właśnie refundacji tych składek, które Państwo płacicie na swoje ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Także opłaca się zweryfikować, często borykamy się z problemami zdrowotnymi, a nie mamy tej wiedzy, takiej wiedzy praktycznej związanej z tym, co nam przysługuje i z czego możemy w taki praktyczny sposób skorzystać.
Ja może jeszcze tylko z apelem do przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, a właściwie do tych, którzy powinni zatrudniać, ponieważ Państwo obok tych motywatorów pozytywnych ma też takie motywatory negatywne. Dotyczą one faktu, że każdy pracodawca, każdy przedsiębiorca, który zatrudnia w przeliczeniu na pełny etat minimum 25 pracowników, jest zobowiązany do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w wymiarze 6% zatrudnienia. I jeżeli tego nie robi, płaci tak zwane kary z tytułu niezatrudniania, a biorąc pod uwagę szereg instrumentów wspierających osoby z niepełnosprawnością, w tych właśnie dofinansowań do wynagrodzenia, wydaje się, że o wiele bardziej polecane i słuszne i z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia jest właśnie zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, a nie płacenie kary z tytułu niezatrudniania. Także zachęcamy pracodawców, przedsiębiorców do pochylenia się i do większej otwartości na to, żeby osoby z niepełnosprawnościami zatrudniać.
A jeszcze dwa słowa o kształceniu i o edukacji, bo wiemy, że to też jest ważny temat.
Tak, to jest bardzo ważny temat. Funkcjonujemy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, dlatego wiedza, umiejętności, kwalifikacje są kluczową przepustką do rynku pracy. I bardzo ważne jest to, żeby wyrównywać szanse edukacyjne osób z niepełnosprawnościami. Tak jak powiedzieliśmy, w nurcie właśnie takim społecznym, w jakim funkcjonuje nasz kraj i realizuje założenia polityki wspierania osób z niepełnosprawnością, bardzo duży nacisk położony jest na obszar edukacji. Od początku kształcenie integracyjne, kształcenie włączające, kształcenie na poziomie szkoły wyższej. to, które otwiera przepustkę do rynku pracy. Tutaj osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na bardzo duże wsparcie. Z jednej strony uczelnie otrzymują środki finansowe na to, żeby tworzyć warunki wyrównujące osobom z niepełnosprawnością szanse edukacyjne, a więc są takie wewnętrzne systemy, w świetle których osoba z niepełnosprawnością może uzyskać nie tylko stypendium, ale również inne formy wsparcia, na przykład asystenta, dostosowany sposób kształcenia, indywidualny tok studiów, wyposażenie, oprzyrządowanie, indywidualny sposób zaliczania, uczestniczenia w zajęciach. Może dodatkowo osoba uzyskać sfinansowanie kosztów studiów, właśnie udając się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bo tutaj w ramach programu Aktywny Samorząd, który myślę, że każde miejskie i powiatowe centrum rodzinie, pomocy rodzinie realizuje, można uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia, zakupu materiałów dodatkowych. Bardzo ważne jest również to, że państwo uruchomiło kilka lat temu program Uczelnia Dostępna. Dzięki temu uczelnie otworzyły się na kształcenie studentów z niepełnosprawnością, likwidując bariery, bariery architektoniczne, bariery teleinformatyczne, wyposażając, dostosowując te uczelnie, likwidując bariery, które ograniczały osobom z różnymi niepełnosprawnościami możliwość podejmowania studiów, kształcenia się, czyli likwidowanie barier, które tak naprawdę ograniczały tym osobom możliwość podejmowania pracy i możliwość uzyskiwania takiej życiowej niezależności.
Między innymi Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Polecamy.
Takową uczelnią jest. Rola samorządu w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, temat, który podejmujemy dzisiaj na antenie Radia Maryja w ramach rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi pani dr Jolanta Borek-Roczniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu oraz pan Łukasz Mierzejewski, przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności również w Radomiu. Powiedzieliśmy, że przykłady to jedno, ale życie jest zawsze bogatsze, dlatego też teraz zapraszamy naszych radiosłuchaczy do zabrania głosu i do zadawania pytań, tudzież dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z naszymi gośćmi. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to oczywiście kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Nasz wyglądał jaśniej, kiedyś za dawne dni, gdy się wierzyło w baśnie, gdy się wierzyło w sny.
Jakieś rozkoszne dreszcze bajki budziły w nas. Wróćmy w tą przeszłość jeszcze raz.
Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat.
Miłością swoją w piękną baśń życie znie. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień.
I w bajce to nie będzie cud, że księcia los kopciuszkiem splót i nagle jakiś dobry duch obudzi miłość w sercach dwóch.
Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. Miłością swoją piękną baśń na życie zmień.
Rola samorządu w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością. Temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych naszymi gośćmi. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, pani dr Jolanta Borek-Roczniak oraz przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, również w Radomiu, pan Łukasz Mierzejewski. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Któż się do nas dodzwonił?
Mariusz z Wrocławia.
Witamy, panie Mariuszu.
Ja mogę na ten temat poruszać, ten temat. Ja kiedyś prowadziłem taką stowarzyszenie i taką fundację dla osób niesprawnych i znam się na tym. I powiem, że od dawna i przyglądam się właśnie, ten system w Polsce jest źle wprowadzony jest dla osób niesprawnych. Dlatego, że osoby niesprawne muszą chodzić jak żebraki po różnych, po tych wszystkich wspólnotach, po GOPS-ach, po PCR-ach na przykład. To jest okropne, dlatego że to są poniżani są i jeszcze jak słonek pięknie, tak jak państwo opowiadacie, że to nieprawda, dlatego że osoba niesprawna nawet nie może zrobić remontu w domu, nie stać. To są głodowe renty i emerytury są dla tych osób niesprawnych są. Naprawdę, to jest przykre. Osoba niesprawna, która mieszka na wiosce, ma ciężko się dostać się do miasta, ciężko ma dostać i nawet, jak ja powiem, na dworcu, nawet Polska niedostosowana do osób niesprawnych jest. Nawet ludzie, którzy są naprawdę, jakby wytłumaczyć, nie są dostosowane są do osób niesprawnych, dlatego że te ludzie są na obkradają tych ludzi, osoby niesprawnych. Nawet wystarczy wziąć, sprawdzić, jak te firmy prowadzą te te zakłady aktywności. Te ludzie są poniżani. Nawet mogę podać nawet nazwiska i w jakiej miejscowości są, no, te ludzie są poniżani. Są.
Panie Mariuszu.
I nikt im się nie kontroluje. Ja to apelowałem to i to nieprawda, że osoba niesprawna ma w Polsce ma dobrze. Nieprawda to jest, dlatego że osoby niesprawne im jest bardzo ciężko jest. Nie tym ludziom bardzo naprawdę nie pani mi uwierzy i nie ten pan uwierzy. To nie ten, dlatego ten system jest zmieniony, dlatego że trzeba zrobić, aby ta osoba niesprawna była panem, co chodzi.
Panie Mariuszu.
Większe emerytury im dać, renty, aby ta osoba mogła sobie wynająć jakiegoś człowieka do remontu, aby mogli zrobić
panie
remont.
Panie Mariuszu, rozumiemy już o co chodzi, rozumiemy już o tej...
No tak, mogę skończyć do końca, do tego, że osoba niesprawna, jeszcze mówię dokumentami, trzeba iść tam, jakieś firmy, nie firmy, dlatego że osoba niesprawna nie ma pomocy nawet, ja powiem, nie ma szkoleń dla mnie, aby policja szkoleń, dlatego że ofiarami są przemocy, dlatego że osoby sprawne ich obkradają. I to jest przykre na przykład, że jest już kupę lat, naprawdę czekamy, aby to by się polepszyło. Proszę podwyższyć ludziom emerytury i renty i dać pracę ludziom, aby osoby niesprawne znaleźli pracę w każdym województwie, w swoim mieście, aby mogli znaleźć pracę, aby ta osoba mogła pracować. A tego nie będzie, dlatego że na tych ludziach zarabiają i na tym na przykład kończę i dziękuję z Panem Bogiem.
Panie Mariuszu, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy o słowo naszych gości.
Panie Mariuszu, słucham pana, jest mi bardzo przykro, to znaczy współtowarzyszę panu w tym, co pan mówi, dlatego że od dawna doświadczam problemu niepełnosprawności wśród swoich bliskich i swojej pracy zawodowej. I wiem doskonale, że jest wiele bardzo trudnych przypadków, że osobom z niepełnosprawnością żyje się trudno. I to, co opowiedzieliśmy o świadczeniach, to nie jest tak, że wszystkie osoby są objęte wsparciem w zakresie, który jest im niezbędny. To, co pan powiedział o wielkości świadczeń, to jest też pięta Achillesowa naszego systemu od wielu lat. Ale tu i teraz pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy wsparcia, o które tak naprawdę osoby, ja też przez wiele lat działałam w organizacji pozarządowej, która bardzo lobbowała zmiany w systemie wsparcia, bo rzeczywiście ten system nie jest doskonały. On wymaga wielu zmian, dlatego pojawiła się nowa koncepcja polityki społecznej i deinstytucjonalizacji i pojawiają się coraz to nowe rozwiązania i modernizacja dotychczasowego systemu wsparcia, form, instytucji, instrumentów, ponieważ mamy świadomość braków i niedoskonałości. Słusznie zwrócił Pan uwagę na kwestię aktywizacji zawodowej, ponieważ ja tutaj nie bez kozery odezwałam się do przedsiębiorców, ponieważ wiem, że pomimo tego, że państwo oferuje wsparcie przedsiębiorcom, to nadal dostęp do pracy osób z niepełnosprawnością jest bardzo ograniczony i poziom aktywności stosunkowo niski. W związku z tym bardzo ważne jest to, żeby ten system usług czy świadczeń socjalnych, właśnie o których Pan powiedział, między innymi różnego rodzaju dodatkowych świadczeń poza rentą socjalną czy wielkości minimalnej renty z tytułu choroby i niepełnosprawności, uległy zmianie. W tym momencie pojawiły się już nowe rozwiązania. One są już w trakcie realizacji, nie są już procedowane, weszły w życie z dniem 1 stycznia i one otworzą osobom niepełnosprawnym, osobom borykającym się z różnymi problemami, możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych. Jest to między innymi kwestia świadczenia wspierającego.
Panie Mariuszu, ja też odpowiem panu na to pytanie, które pan zadał. Zresztą tutaj też takich parę wątpliwości mi się nasuwa. Jedna kwestia. 8-letnia kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości, rządu, który niestety zakończył już swoją pracę, to gruntowne zmiany w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ja tylko przypomnę, pan wspomniał o niskich świadczeniach. One faktycznie nie są za wysokie, ale w tym zakresie już wychodzimy trochę naprzeciw oczekiwaniom. W 2015 roku renta socjalna, czyli świadczenie, które jest dedykowane dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia, bądź przed 21, jeżeli kontynuowały naukę, to w 2015 roku było to 739 zł brutto. Na dzień dzisiejszy ta kwota to jest 1588 zł brutto. Nie mówimy o wysokich świadczeniach, mówimy o, ja pokazuję taką skalę porównawczą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wyszedł naprzeciw oczekiwaniom. Do tego świadczenia, jeżeli osoba zostaje uznana za osobę całkowitą niezdolną do samodzielnej egzystencji, przysługuje świadczenie uzupełniające. Jest to 500 zł nieopodatkowane, czyli 500 zł brutto. Czyli jeżeli mówimy o osobie, która na dzień dzisiejszy pobiera kwotę. Przyjmijmy taki przykład, że w wieku 16 lat pojawiła się niepełnosprawność, ona została zakwalifikowana do całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Takiej osobie została przyznana renta socjalna 1588 zł plus świadczenie to uzupełniające 500 zł i plus 294 zł dodatku pielęgnacyjnego. Także już mówimy o świadczeniu, które pozwala w taki minimalny sposób, ale że tak powiem, utrzymać się w codzienności. Oczywiście to jest niewystarczające. Dlatego w lipcu 2023 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym. Czyli o świadczeniu, które ma jeszcze bardziej podbudować ten budżet domowy osób niepełnosprawnych. O tym świadczeniu pewnie za chwilę powiemy, ale jest to na pewno rewolucyjny model, który na pewno zmieni sytuację. Mam nadzieję, że i pana Mariusza, czy innych osób, które są niepełnosprawne i które czują się poszkodowane. W zakresie jeszcze tego, co pan powiedział, dotyczącego przede wszystkim tych naruszeń. Jeżeli te naruszenia są, to jest Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. I tam należy kierować wszelkie takie zastrzeżenia związane czy z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej, czy właśnie z tymi nieprawidłowościami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jest ta instytucja, jest państwa przedstawiciel w polskim rządzie i zachęcam do tego, żeby korzystać właśnie z instytucji, jaką jest Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Tacy pełnomocnicy lokalni często są również przy starostach powiatowych. Przedstawiciele starosty, którzy właśnie mają kontaktować się, czy mają odbierać te wszystkie sugestie związane z sytuacją osób niepełnosprawnych w powiatach, w gminach. Także są takie instytucje, tylko należy po prostu z nich korzystać. Tyle z mojej strony.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Bożena z Mazowieckiego.
Witamy Pani Bożena.
Bardzo się cieszę, że podjęliście taki temat niepełnosprawnych. Otóż w moim przypadku jestem osobą niepełnosprawną. Orzeczenie dostałam 11 miesięcy temu. I po prostu nie bardzo wiem, z czego ja bym mogła skorzystać. A w tym momencie pracuję i pracowałam. W tej samej pracy nadal pracuję. Mam stopień umiarkowany, a niepełnosprawność mam przyznaną na stałe. To znaczy wyszło, że od 4 roku życia. I gdzie bym się nie dowiadywała, to nigdzie nikt nie potrafi mi udzielić, z czego ja bym mogła skorzystać, pracując nadal zawodowo. Interesuje mnie, jeżeli można by było dowiedzieć się, z czego mogłabym skorzystać, mając umiarkowany stopień na stałe. No i chyba to wszystko.
Pani Bożeno, postaram się pokrótce pani odpowiedzieć. Czyli w orzeczeniu, które wydał powiatowy czy miejski zespół, jest mowa, że data powstania niepełnosprawności to jest 4 rok życia pani osoby, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałem.
Tak,
to przy stopniu umiarkowanym przysługuje pani zasiłek pielęgnacyjny.
Pobieram, rozumiem, 215 zł, tak, na to pobieram.
To pani pobiera i to pewnie wypłaca gminny bądź miejski ośrodek pomocy społecznej. Kolejnym aspektem, jeżeli jest pani osobą aktywną zawodowo, to powinna pani pracować 7, a nie 8 godzin.
Chyba,
że jest taka pani wola, żeby pracować 8, to oczywiście za zgodą lekarza można.
Akurat.
Można to uzyskać. Również przysługuje pani w skali roku 10 dni dodatkowego urlopu. W przypadku osoby, która nie ma tego orzeczenia, to jest 26 dni w roku. W przypadku, kiedy mamy tutaj sytuację, gdzie osoba zatrudniona ma ustalony stopień umiarkowany, przysługuje jej dodatkowe 10 dni urlopu. O tym też należy pamiętać.
Ale to będzie się dopiero po roku czasu, tak?
Tak, jak wspomniałem na początku, po roku czasu od momentu, kiedy pani to orzeczenie uzyskała, może pani u pracodawcy zawnioskować o te 10 dni.
To ja muszę złożyć wniosek?
Musi pani zaznaczyć, tak, że chce pani skorzystać te 10 dni. Pani Bożeno, teoretycznie to jest ten czas, który pani powinna poświęcić na rehabilitację. Nikt tego nie weryfikuje, bo to jest pani dobrowolny aspekt, ale ustawodawca przewidział, że dodatkowe 10 dni urlopu ma pani służyć na podbudowanie naruszonego wprawdzie zdrowia, bo ma pani stopień umiarkowany, także wymaga pani częściowej pomocy pewnie w wielu zakresach życia codziennego, skoro komisja tak uznała.
A jeżeli jeszcze mogę powiedzieć 05R10N. Czy to ma jakieś znaczenie, te symbole?
Tak. Symbol 05R to symbol związany z naruszoną motoryką, tak? Czyli zapewne boryka się pani z problemami ortopedycznymi, natomiast symbol 10N są to zmiany poudarowe. Trzeba byłoby sprawdzić w pani orzeczeniu, czy ma pani punkt 9 mówiący o karcie parkingowej, bo jeżeli...
Tak,
ma pani, czyli spełnia pani te przesłanki.
9, tak.
To tak, może pani złożyć wniosek również o kartę parkingową.
To mam tam. Tak, mam tą kartę.
Dodatkowo, jako osoba, która posiada problemy właśnie w poruszaniu się, może pani się ubiegać o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Może pani ubiegać się o dofinansowanie w likwidacji barier architektonicznych. Jeżeli wymagałaby przebudowy na przykład, czy budowy podjazd, czy dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, to również z takim wnioskiem może się pani zgłosić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie. To zwykle takie wnioski należy składać na początku roku, dlatego że wielkość środków finansowych, jakimi dysponują PCPR-y, niejednokrotnie nie wystarcza na sfinansowanie wszystkich wniosków, które wpłynęły. Mm-hmm. I tak się dzieje, że zaraz na początku roku bardzo dużo osób ubiegających się o wsparcie składa właśnie takie wnioski i korzysta z tego wsparcia. Także tutaj jeszcze proponowałabym właśnie popatrzeć, rozejrzeć się, porozmawiać, ewentualnie skonsultować się, po prostu wybrać się albo telefonicznie zadzwonić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, żeby porozmawiać na ten temat, z jakimi pani problemami się boryka i w związku z tym, jaki rodzaj dostosowania, wsparcia byłby w pani przypadku uzasadniony.
myślę, że warto tutaj podkreślić aspekt tych turnusów rehabilitacyjnych, bo to jest 2 tygodnie turnusu, którego celem jest podreparowanie pani stanu zdrowia. Można to właśnie wykorzystać chociażby w ramach tych 10 dni dodatkowego urlopu. Tak, i no, skorzystać z wypoczynku, a zarazem z rehabilitacji w wybranym przez panią miejscu, bo
tak,
to jest
tylko
istotne.
To musi być ośrodek, który właśnie jest zakwalifikowany, który realizuje zadania wpisujące się właśnie w tak zwane realizację turnusów rehabilitacyjnych.
A te listy możemy znaleźć również w PCPR-ze.
Tak, możemy znaleźć również w PCPR-ze.
To nie jest sanatorium, podkreślam. Tak. Sanatorium państwo otrzymujecie, konkretne miejsce, konkretny termin.
A tutaj mają państwo możliwość wybrania. Wyboru.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnę, rola samorządu w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością to temat, który podejmujemy na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Obie te jednostki w Radomiu. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Halina z Mazowieckiego.
Witamy pani Halino.
To znaczy, ja jestem, chciałam zaznaczyć, jestem osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem. Od 4 lat mam w orzeczeniu symbol chorób 05R i 0M. 09M. I znaczy się, tak jak słucham państwa z zaciekawieniem i denerwuję się, bo to, co jest mówione, pięknie wygląda. Ja mieszkam na wsi i zwróciłam się do GOPS-u o pomoc. Emerytury mam 3115 zł, mam zasiłku pielęgnacyjnego 215 zł. Natomiast, ponieważ ja jeszcze daleko do lekarzy, to tak jak nie do onkologów, to do poradni osteoporozy, i pieniążki właśnie, ponieważ nie jestem osobą zmotoryzowaną, więc muszę kogoś poprosić. Ktoś, bo nie ma mnie kto zabić, więc obcy ludzie po prostu muszą jakieś wolne sobie wziąć, żeby mnie zawieźć. Więc to są dla danej osoby już... No do tyłu, że nie mają tej dniówki, nie zarabiają. Chcą w to miejsce zarobić na mnie, że koszt ja ponoszę. Mm-hmm. I te pieniążki, które ja otrzymuję, te 3100, ja nie mogę na przykład w GOPS-ie przedstawić tego, no bo nic mi takiego oświadczenia nie napisze dana osoba, że tyle pobiera za moje przewiezienie. Mm-hmm.
Pani Halino, rozumiemy, o co chodzi. Prosimy tak bardziej, jakby to powiedzieć, zwięźle, bo też inni chcieliby zadać pytanie.
Tak, no ja chcę to zobrazować jak najdokładniej. Mm-hmm.
Rozumiemy.
Powiem może tak. To są teraz czasy dobrobyt. Ja tak. 4 lata już nie mam pralki, prosiłam w GOPS-ie, że ja mam, odpowiadają mi, że minimum dla osoby jest 770 tam z groszami. Ja nie mam pralki od 4 lat, tak, więc co my mówimy, co ja słucham w telewizji czy w radiu, nie chodzi mi o jaką opcję polityczną, kto wyznaje i kto komu przyznaje co. Ja uważam, że to zależy od samego człowieka, ode mnie, jaka jestem i od innych ludzi, którzy może mogliby... Ja uważam, że zawsze trzeba chcieć i żeby GOPS czy PCPR, ja się zwracałam odmownie, odmownie dostaję pralki, nie mam podstawa, ja idę, biorę tak pranie na 3 razy, jedno pranie niosę do siostry, siostra też ma problemy zdrowotne, więc ja się z takimi problemami borykam, że nie mam pralki.
Pani Halino, rozumiem.
Proszę mi nie przerywać, bo to pięknie wygląda naprawdę, jak mówicie, ale my zostajemy tak, ci, którzy mają te 700 czy 800 zł jakiegoś zasiłku, być może, że mogą się starać o coś, bo nie przekraczają, prawda, jakichś tam tych środków, bo jest niska emerytura czy renta chorobowa. My, którzy zarabiamy tą średnią krajową, my oczywiście już nas jakaś pomoc nie dotyczy, bo my mamy za duże zarobki. Mimo tego, że są to czasy, kiedy są łazienki, się mówi, że bariery architektoniczne się, prawda, ludziom likwiduje. Proszę pana, w misce się myje, wie pan? I mało tego, jeszcze prosiłam o pomoc, mam 5 godzin z GOPS-u pani przychodzi. Ja pytam się w GOPS-ie, ile razy się myją, czy raz w miesiącu, bo pani te 5 godzin nie starcza, żeby mi się pomóc umyć. To chodzi mi o to, żeby pomóc ludzi takich jak ja w tej samodzielnej egzystencji, a nie wypychać się do domu starców, bo do domów starców już brakuje, bo tutaj słyszę, jak GOPS wypycha ludzi do domu starców, my byśmy sami funkcjonowali, bo chyba łatwiej te 1000 zł człowiekowi dołożyć, żeby sam jeszcze sobie radził, niż budować domy starców, co to są bardzo duże inwestycje. Łatwo jest mówić, a mówię, gdzie mamy się zwracać, GOPS odmawia, PCPR odmawia. Ja jak mi brakowało na opał, jest zima i poprosiłam o opał na dofinansowanie, nie otrzymałam. W PCPR-ze w Płocku, proszę państwa, byłam, to pani mi, dobra dusza, tak, zaoferowała mi sanatorium. Ja mówię, proszę panią, ja nie mam 20, bo 80% PCPR dofinansowywuje, a ja 20%. Mówię, proszę panią, ja dzisiaj nie mam w czym palić. Tak wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych. A tutaj się mówi piękne rzeczy. Tak, ten pan, co dzwonił z jakiejś tam fundacji, czy prawda, nie wiem, bo nerwy po prostu nie pozwalają naprawdę niekiedy może i tak racjonalnie myśleć, bo mówi się co innego. Ja uważam, że Radio Maryja powinna być, dać się do końca wypowiedzieć ludziom, a nie jest urywane w środku. To, co ludzie mają problemy, to od razu się ucina. Tak nie może być. Tak było, tak jest i uważam, że się nic nie zmieniło i być może się nie zmieni, bo my będziemy tylko o brak godności. Tak, brak godności dla nas, bo mówię, my jesteśmy, może zwierzęta w schroniskach mają lepiej niż my ludzie w domach zamknięci. I uważa się takich ludzi za niepełnosprawnych dziwaków albo z demencją. Nie, nie jesteśmy z demencją. Po prostu nas traktować na równi, bo jak pracowałam 40 lat uczciwie, dlatego też tej uczciwości wymagam w stosunku do mnie. Proszę naprawdę się zająć ludźmi, nie na papierze, bo ja dokumentów mam dużo. Dużo mam dokumentów, tylko brak logiki w tych dokumentach. Szkoda słów jest.
Pani Halino, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, oddajemy głos naszym gościom.
Proszę bardzo, pani dyrektor.
Ja jedno zdanie, przepraszam bardzo. Tak, pani Halino, rozumiemy to, co pani mówi i wiemy, rozumiemy też, że czasami w takich trudnych sytuacjach emocje po prostu puszczają, bo wiemy, że z jednej strony jest tak, że my jako przedstawiciele instytucji działamy po prostu w ramach określonych przepisów prawa i choćbyśmy czasami bardzo chcieli pomóc człowiekowi, pewnych świadczeń przyznać nie możemy, bo przepisy prawa tego nie dopuszczają. Realizujemy wsparcie w takich obszarach, o jakich powiedzieliśmy, ale wydaje się, że w pani przypadku taką największą potrzebą to jest potrzeba wsparcia finansowego, bo na pewno ani Powiatowe Centrum Pomocy nie pomoże pani w zakupie pralki, może pomóc w likwidacji, nie wiem, zakupie jakiegoś sprzętu ortopedycznego, czy likwidacji bariery architektonicznej, ale nie udzieli tutaj wsparcia takiego stricte finansowego na zakup pralki, ale tak jak już wspominaliśmy przed chwilą, ten system wsparcia świadczeń socjalnych stricte finansowych zmienia się i z dniem 1 stycznia bieżącego roku wydaje się, że otwiera się właśnie taka możliwość, która odpowiada na pani potrzeby.
Tak, taką możliwością jest niewątpliwie świadczenie wspierające. Nie wiem, czy pani się zakwalifikuje w tym roku do takiego świadczenia, bo ono jest rozetapowane na 3 lata. W pierwszym okresie obowiązywania ustawy, czyli w roku bieżącym, mówimy o osobach, które mają głęboką niepełnosprawność, czyli tych zaliczonych owszem do znacznego stopnia, ale z odpowiednią punktacją. Taką punktację będzie przyznawał wojewódzki zespół. Ja polecam pani Halino, żeby udać się do, jak domniemywam, miejskiego czy powiatowego zespołu w Płocku, bo nie wiem, czy jest pani mieszkanką Płocka, czy powiatu płockiego, ale na pewno w pani okolicy taki zespół jest, pobrać odpowiedni wniosek w zakresie świadczenia wspierającego, kwestionariusz samooceny, wypełnić taki wniosek i złożyć za pośrednictwem powiatowego czy miejskiego zespołu do wojewódzkiego zespołu, który oceni tutaj pani samodzielność w wielu zakresach, bądź brak tej samodzielności. Jeżeli otrzyma pani odpowiednią skalę punktową, będzie pani mogła ubiegać się o to świadczenie wspierające. To świadczenie wspierające to jest 220% do 220% renty socjalnej, także już to jest jakiś zastrzyk finansowy, ale tak jak mówię, żeby móc uzyskać to świadczenie, na początku trzeba zweryfikować swoją sytuację i swoje codzienne funkcjonowanie, bo ważne podkreślenie jest to, że to świadczenie wspierające, o którym mówimy, to jest świadczenie, gdzie dysponentem tych środków jest sama osoba niepełnosprawna, czyli na przykład pani, tak, to pani będzie decydowała, gdzie pani chce te środki zainwestować, w co konkretnie, może właśnie zakup tej pralki, która pani ułatwi funkcjonowanie w codzienności, może zakup jakiegoś sprzętu rehabilitacyjnego, może opłacenie usług opiekuńczych, tych tutaj stacjonarnie świadczonych u pani w domu. Myślę, że przyszłościowo będzie pani miała możliwość skorzystania z takiego świadczenia i pani sytuacja ta finansowa ulegnie znaczącej poprawie. Zakup poszczególnych środków pomocniczych, chociażby zakup pralki, kiedy ma się dochód, przynajmniej ten średni, a 3100 zł świadczenia emerytalnego, to już jest jakaś podstawa. Niewątpliwie na pewno ani gmina, ani PCPR nie zakupi takiego sprzętu. To też trzeba jasno podkreślić. Jedyne, z czego pani może skorzystać, mając taki dochód, mówiła pani o dojazdach, o tym, że pani korzysta ze wsparcia osób drugich, trzecich, jeżeli udokumentuje pani poniesione wydatki na kwestie transportu, chociażby do lekarzy, o których pani wspomniała, może pani w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Osoby właśnie ze znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniem mogą pewien zakres poniesionych wydatków, chociażby zakup leków, czy kwestie dojazdu, korzystania z transportów, odliczyć od swojego dochodu i uzyskać odpowiedni zwrot podatku w tym zakresie.
Dodatkowo myślę, że warto, żeby pani zapytała zarówno w Ośrodku Pomocy Społecznej, jak i ewentualnie w powiatowym czy miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, czy jest realizowany program asystenta osobistego, bo ten program już funkcjonuje od 3 lat. Jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego i właśnie ośrodki pomocy społecznej, jak i powiatowe czy miejskie centra pomocy rodzinie realizują ten program i w ramach tego programu mogą udzielić właśnie wsparcia w postaci asystenta osobistego, który wspiera osobę niepełnosprawną w funkcjonowaniu codziennym, wykonywaniu codziennych czynności, w załatwianiu spraw urzędowych i to, co jest właśnie takim elementem odpowiadającym na pani potrzeby, to asystent osobisty poza wynagrodzeniem otrzymuje środki finansowe na transport, czyli jeżeli dysponuje samochodem osobowym, to otrzymuje refundację kosztów transportu, tam około 300 zł miesięcznie, po to, żeby właśnie osobę, którą wspiera, mógł zawodzić do instytucji, do urzędów, na zakupy, tam, gdzie jest potrzeba, gdzie ta osoba ma się potrzebę udać. Także o ten program również proszę zapytać, bo wydaje się, że to jest właśnie taka usługa, która na pewno wpisywałaby się w pani potrzeby.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Nie będę pochwalony za grzeczność.
I Maryja Zawsze Dziewica, witamy, któż się do nas dodzwonił.
Maciej z Jarocina.
Witamy, panie Macieju.
Ja mam takie pytania nie do końca związane z PCPR-em, ale związane z osobami niepełnosprawnymi i z osobami starszymi. A wiadomo, że jak osoba starsza, to tak, że osoba jest również niedołężna. Osoba jest najczęściej niepełnosprawna. Chciałbym zapytać odnośnie bonu senioralnego. Komu będzie przysługiwał? Jakie będą kryteria? To jest jedna rzecz. A druga rzecz odnośnie, jeżeli jest osoba niepełnosprawna, która ma orzeczoną niepełnosprawność przed 16 rokiem życia i teraz umierają jemu rodzice, jak wygląda sytuacja? On ma oczywiście rentę z tytułu niepełnosprawności, nie socjalną, i dostaje, czy jemu przysługuje również renta rodzinna plus dodatek sierocy, czy takie coś już mu nie przysługuje?
Mhm. Panie Macieju, bardzo serdecznie dziękujemy za te pytania. Już oddajemy głos naszym gościom. Prosimy bardzo.
Panie Macieju, bon senioralny, o którym mowa, o którym pan powiedział, to jest taki nowy pomysł, który dopiero ujrzy światło dzienne. Na razie jest to na etapie pewnych konsultacji, projektów, zamysłów. Nowy rząd chce to wprowadzić. My jakby szczegółów jako te instytucje samorządowe jeszcze nie mamy w tym zakresie, bo żadne wytyczne do naszych tutaj jednostek nie zostały jeszcze przekazane. Wiemy jedno, że te pieniądze na pewno nie trafią bezpośrednio do rąk emeryta czy rencisty. One mają być, tak jak pan słusznie wspomniał, w formie bonu, tak? Czyli zapewne emeryt, rencista, osoba, która będzie chciała skorzystać z tego programu, będzie mogła go zrealizować w jakiejś instytucji. Pewnie będzie to instytucja samorządowa, bo takie są też zamysły. Także może nas to dotyczyć, ale w przyszłości. Na razie jest to jakiś projekt ustawy, z którym rządzący się nie dzielą z instytucjami takie jak nasza. Tak wygląda kwestia na dzień dzisiejszy bonu senioralnego. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, jeżeli dobrze zrozumiałem, pytał pan się o osoby, które opiekowały się bliską osobą, tak? Jeżeli pani dobrze to zrozumiałem. Może pani dyrektor?
Właśnie też nie zrozumiałam. Czy chodzi panu o to, że mówimy o osobie, której niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia i ta osoba ma rentę socjalną i potem umierają rodzice i czy jej przysługuje renta rodzinna, tak? Czy dobrze zrozumieliśmy?
Nie ma już pana z nami. Jeżeli jest taka sytuacja, jak tutaj pani dyrektor wspomniała, jak najbardziej, renta rodzinna przysługuje, tak? Ona jest wprawdzie ograniczona do pewnego poziomu, ale ten zbieg świadczeń jest przewidziany w ustawie o wsparciu osób niepełnosprawnych, czyli można łączyć te dwa świadczenia, zarówno rentę socjalną,
z rentą
jak
rodzinną.
Również rentę rodzinną, z tym, że tymi sprawami zajmuje się stricte Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to nie jest przypisane do zadań samorządu. To jest już kwestia ubezpieczenia społecznego.
Tak, sektora ubezpieczeń społecznych.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Czy mnie słychać?
Tak. Już prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Maryja,
Boże.
Zawsze dziewica.
Kto się do nas dodzwonił?
Piotr z Poznania.
Witamy, panie Piotrze.
Witam bardzo serdecznie gości. No oczywiście ojca prowadzącego.
Witamy.
Ja powiem tak. Jestem osobą już niewidomą. Według badań mam bardzo głęboki niedosłuch. Posługuję się aparatem słuchowym oraz sprzętem telefonicznym, który no niestety, dzięki Bogu, że takie mam pomocy, że coś mi się udało. Chcę do państwa powiedzieć taką jedną sprawę. Ja się wychowałem przez rodziców głuchych Nie mam to genetyczne, ale mam od dziecka taki niedosłuch. I teraz. Ja pracowałem w sumie 25 lat i 3 miesiące. W dobrych firmach pracowałem. I teraz jest taka sprawa tego typu, że ja, jako osoba niewidoma, skorzystałem w zeszłym roku ze szkolenia Homer. O pewnych sprawach coś słyszałem. Gdybym ja nie korzystał z telefonu, gdybym ja się pewnych rzeczy nie nauczył, jak trzeba co obsługiwać i tak dalej, bardzo mi miło, że ja trochę za późno włączyłem ten program, bo miałem akurat sprawy. Ale chcę poruszyć taki temat. Mam pytanie do Państwa. Chodzi o osoby niewidome. Ja dostałem 17 stycznia przez Zieloną Górę, ktoś mi przysłał link. Ja ten link wydrukowałem. Udało mi się, bo korzystam jeszcze z innych klubów, nie tylko z Polskiego Związku Niewidomych, ale z Towarzystwa Osób Niesłyszących i tak dalej, bo kiedyś się udzielałem, jak widziałem, a teraz już nie widzę, jestem niewidomy. I jest sprawa tego typu, mam pytania. Osoba niewidoma, niedosłuchem, pierwsze jest takie pytanie. Kto ma mi pomóc w wypełnieniu tych wniosków? Ja nie będę mówił, co tam trzeba było wypełnić. Ja skorzystałem z pewnych takich ludzi, którzy naprawdę mam wsparcie, mam pomoc, podpowiadają mi i tak dalej. Ale jest sprawa tego typu. Nie będę powtarzał, jakie tam były pytania. Z moich znajomych z wyższej półki, średniej półki ludzie mi powiedzieli, Piotr, ja na twoim przypadku, to ja bym wypełnił tylko swoje dane i na końcu zaznaczyć, że jestem osobą niewidomą, niedosłyszącą, przyjadę z przewodnikiem, który będzie siedział na korytarzu, a ja chcę sam osobiście odpowiadać na każde pytania indywidualnie, obojętnie kto mi zada pytania. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Jest to trochę utrudnienie dla tych osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Państwo wiecie o tym, że łatwo się pisze, my wam damy, ale to nie jest takie proste. Ja mam bardzo złe wspomnienia powiatowego orzekania komisji nie wojewódzkiej, tylko powiatowego w Poznaniu. Nie będę za dużo mówił, bo ja mam za mało czasu, ale chcę powiedzieć, ja w swoim życiu pomagałem ludziom głuchym. Pomagałem tyle ludziom, że bardzo była nieprzyjemna sytuacja w ZUS-ie i tak samo w powiatowym. A co dopiero w wojewódzkim. I chcę powiedzieć takie coś. Naprawdę, znam dużo osób. Nie prosili, żebym ja pierwszy złożył wniosek. Złożyłem 1 lutego. No, pojechałem, złożyłem. Dzięki Bogu, że tam była taka pani obsługa. Chcę powiedzieć po pierwsze, dlaczego w wojewódzkich komisjach w Poznaniu nie ma na dzień dobry, jak się wchodzi, ochrony lub portiera? Dlaczego w ZUS-ach w Poznaniu są, powiatowym jest? Ja na przykład jadę, taksówka mnie podprowadzi, mi pomaga. I tam są ludzie, co mają mnie tylko podprowadzić do drzwi i później do wyjścia. Ja zamawiam taksówkę, bo niestety mam taki sprzęt, który się posługuje, bo dużo ludzi się dziwi, jak niewidomy może takim telefonem robić, nie? Ale nieważne. I ja za to jestem bardzo wdzięczny, że dużo rzeczy coś mogę pomóc. I w ogóle mam prośbę do Państwa. Dobrze, że jesteście dzisiaj w tym programie. Chodzi o te powiatowe komisje, które tam są. Dla mnie wiarygodne to by było, gdybym ja miał opis jednego lekarza, drugiego i dostarczył. A tu ja mam się sam siebie cenić. Nie będę mówił, jakie pamiętam już te pytania. 5 osób mi to czytało. 3 osoby mi pomagały w wypełnianiu. Były takie utrudnienia, naprawdę. Ja bym chciał na przykład z panem czy z panią się spotkać. Ja na przykład wam zademonstruję, założę wam gogle. Tak, ja 7 lat temu pojechałem do Bydgoszczy, pierwszy raz to się popłakałem, to myślałem, że tam mi pomogą, że jakieś coś dadzą mi okulary, a tu co? Biała Laska. Ja już się posługuję o Białej Lasce 11 lat. Jest mi przykro. Ale ja zawsze czekałem i modliłem się o pogodę ducha, o wszystko. Słuchałem programu Radio Maria. Dzięki temu programowi skorzystałem, pojechałem do Lublina. Przyjął mnie ten profesor, który jest obcokrajowcem. Naprawdę, powiedział mi tak, bym panu pomógł, ale nie mogę nic zrobić w mojej sprawie, z moimi oczami. Ja powiem, jaką mam sytuację. Ja mam zdrobnienie barwnikowe siatkówki plus retyna AMD. Ja mam żal do wszystkich lekarzy. Dlaczego mi nie powiedzieli 19 lat temu, jak zacząłem chodzić, bo zaczęły się problemy z moimi oczami. Mhm. Moje oczy nie są związane z chorobą zawodową. Nie mam uszkodzenia mechanicznego. Zwiedziłem Polskę 11 lat po delegacjach, 3 razy kontrakty zagraniczne. No nie to, że ja się musiałem prosić, tylko Niemcy po prostu chcieli, żebym przyjechał. Byłem bardzo młody i tak dalej, miałem ten dryt. Ale ja nie wiedziałem o swojej chorobie. Powiem tak, w swoim życiu 15 lat oszukałem laryngologa. Przyznam się i dopiero powiedziałem. Dlaczego? Bo ja potrafiłem odczytać z 8-9 metrów. No niestety osoby, które się posługują językiem migowym, głusi czy słabo słyszące osoby, patrzą na usta. Ja od dziecka tak się nauczyłem, żebym ja zrozumiał mamę. Moja mama miała inne problemy, ale ojciec mówił. Mm-hmm. Ale naprawdę, ja mam prośbę. Naprawdę, macie dzisiejszy teraz ten program. Bardzo dobrze. Ja już byłem na pierwszym spotkaniu, no byłem po prostu niewygodny dla tych państwa, którzy przyszli z powiatowego wojewódzkiego. Wam nie powiem, gdzie byłem, bo byłem na tym spotkaniu, poruszyłem. Duże podziękowanie mi zrobiła pani ze ZUS-u. Ja poprosiłem i proszę was, bo dobrze wiecie, że osoby, które się zakwalifikują się na tą punktację, w moim przypadku osoba niewidoma, z niedosłuchem, będę się posługiwał indywidualnie. Ja prosiłem o taką pomoc, żeby w ZUS-ie nie robić coś takiego, że ktoś będzie przez online, przez internet i tak dalej. Musicie państwo wiedzieć, że to ludzie nie przyjdą, co mają po 20, po 30 lat. Ja mam w tej chwili teraz 61. Ja składam ten wniosek. Jeżeli jest taka możliwość na te pytania, które ja właśnie pytałem się, jak mają osoby teraz w powiatowym dalej to robić? Po pierwsze, ja tylko mówię, że ja w Poznaniu po prostu weszłem do przychodni. To normalnie dla mnie to była przychodnia, bo to w Poznaniu jest na Kazimierza Wielkiego Mostowej. Tam był kiedyś dom pielęgniarek. Tam mieszkały trzy kuzynki w latach 80., jak pracowały w szpitalach. I niestety, wszystko jest fajnie i tak dalej, ale naprawdę ja nie rozumiem jednej rzeczy, jeżeli ta komisja ma się odbywać. Ja przyjdę sam. Dobrze państwo wiecie, że będę coś nie tak mówił. Może państwo się domyślacie, że jestem biegły w mowie. No, bo trochę obracałem się w takim środowisku wyższej półki, pomagali i pewnych rzeczy w życiu się czegoś nauczyłem, bo człowiek się uczy całe życie, a nie to, co na studiach, książki. Bo naprawdę jest prośba. Na razie jutro jadę na spotkanie, bo będę miał spotkanie ze ZUS-em. Chcę usłyszeć jeszcze raz taką odpowiedź, że ZUS pomoże osobom, którzy nie mają internetu, żadnego online, jakiś profil zaufania czy coś, to obiecywała mi ta jedna pani, to ja sobie zapamiętałem. Ale jeżeli chodzi o powiatowy, to naprawdę niech państwo mają serce do tych ludzi niepełnosprawnych. Ja złożyłem wniosek, czy mi się uda, czy nie, to ja po prostu, no brakuje mi trochę tych pieniędzy. Jeszcze mi 4 lata zostały do emerytury. Nie wiem, jak to będzie dalej. Czy dożyję, czy nie, nieważne. Ale naprawdę, ludzie, ci co są na rencie, bo ja mam rentę chorobową. Ja tutaj cudów nie mam. W dobrej firmie państwowej pracowałem całe życie. W sumie moja praca najdłużej trwała 23 lata, później pół roku w ochronie, półtora roku w takiej firmie i wtedy zaczęły boleć mi oczy. Jak pojechałem na pogotowie, to myślałem, że zrobią mi zatmę, że pójdę od razu do pracy, bo koledzy czekają. Ale naprawdę, ja mam prośbę do państwa, żebyście Państwo wiedzieli. Nie wiem.
Panie Piotrze, ta prośba wybrzmiała, bo też chcemy, są jeszcze inni radiosłuchacze, którzy też chcieliby zadać pytanie.
Dobra, więc... jakbym mógłbym coś usłyszeć.
Dobrze, proszę się przełączyć na odbiór. Nasi gości już za chwileczkę odpowiedzą. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę bardzo, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, pani dr Jolanta Borek-Roczniak oraz pan Łukasz Mierzejewski, przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu. Prosimy bardzo.
Panie Piotrze, ja może zacznę od tego, ponieważ oboje tutaj z moim kolegą też jesteśmy troszkę zdziwieni i zaniepokojeni tymi rozwiązaniami ZUS-owskimi, bo zdajemy sobie sprawę, że jest duży odsetek osób z niepełnosprawnością, którzy nie mają dostępu do internetu, nie mają umiejętności. I mam nadzieję, że te aspekty zostaną uwzględnione, ale chciałam się raczej skoncentrować na tym, o czym pan powiedział na początku. Nie wiem, z jakich form wsparcia pan korzystał, jeżeli chodzi o swoją niepełnosprawność i o korzystanie ze wsparcia realizowanego przez centrum, czy to miejskie, czy powiatowe centrum pomocy rodzinie, ale pan jako osoba borykająca się z zaburzeniami mowy i słuchu jak najbardziej ma możliwość uzyskania dofinansowania właśnie w takim kontekście, o jakim pan powiedział. Chodzi tutaj o likwidację barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, a konkretnie o zakup sprzętu elektrotechnicznego, czy jego elementów, jego utrzymanie, zakup oprogramowania, szkolenia obsługi. To jest moduł B aktywnego samorządu, a ten aktywny samorząd to program PFRON-owski, który jest realizowany przez każde powiatowe centrum pomocy rodzinie. Poza tym w ramach takich podstawowych środków finansowych otrzymywanych w ramach algorytmu również ma pan możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu jakichś rozwiązań technicznych czy jakichś przedmiotów ortopedycznych, to, co wpisuje się w pańskie potrzeby. Ja wiem, że w instytucjach bywa różnie, ale tak jak ojciec tutaj wspomniał, instytucje tworzą ludzie i ja mam nadzieję, że to, co dzisiaj, o czym tutaj dzisiaj mówimy, dotrze też do ludzi, którzy podchodzą w sposób nie do końca odpowiedzialny względem osób z niepełnosprawnością, dlatego że po jednej stronie jest człowiek, który decyduje o tym, czy zmieni się na lepsze życie drugiego człowieka i powinien to robić nie tylko w sposób profesjonalny, to znaczy oparty na wiedzy, że są takie możliwości, takie środki finansowe, ale powinien być po prostu człowiekiem, bo każdy z nas może stanąć po drugiej stronie i może być beneficjentem tej pomocy. Więc ja ze swojego punktu widzenia dziękuję za ten pański głos, bo zawsze rozmawiam ze swoimi pracownikami i uczulam na tym punkcie i mam nadzieję, że inni pracownicy urzędów również, jeżeli jeszcze do tego nie dojrzeli, to dojrzeją, żeby traktować każdego człowieka z szacunkiem i godnością, bo nigdy nie wiadomo, co się w naszym życiu przydarzy. Ale są też inne potrzeby, o których pan wspomniał i tutaj może głos oddam mojemu koledze.
Ja też bym chciał się odnieść, panie Piotrze, do tego, co pan powiedział o tym niewłaściwym traktowaniu osób niepełnosprawnych przez instytucje, które mają służyć osobom niepełnosprawnym. To należy podkreślić. Godność. Każdy człowiek ma niezbywalną godność, również albo przede wszystkim osoba niepełnosprawna. Ja na co dzień spotykam się z osobami niepełnosprawnymi, bo pełniąc swoją funkcję przewodniczącego zespołu mam zawsze otwarty gabinet dla wszystkich tych, którzy mają swoje spostrzeżenia, czy często przychodzą niezadowoleni z wydanej decyzji, bo tak niekiedy jest, że komisja uzna osobę, zaliczy osobę do nie tego stopnia, jakiego by oczekiwał sam zainteresowany. Wówczas zapraszam taką osobę na rozmowę. Staram się w sposób kulturalny, grzeczny, uprzejmy, z pełną empatią i takim wyczuciem wsłuchać się w ten głos osoby niepełnosprawnej. Nie ukrywam, że też zawsze, bo pan tutaj wspomniał o tym, że pan słucha Radia Maria. Panie Piotrze, ja też słucham Radia Maria i w moim gabinecie zawsze jest Radio Maria włączone i to mi też pomaga taką łagodność, ale też i empatię w tych naszych rozmowach, dyskusjach z osobami niepełnosprawnymi przekazywać, bo Radio Maria niewątpliwie uczy tej empatii i to też trzeba tutaj podkreślić, podziękować Ojcom Redemptorystom za to, że nas tak pięknie kształtują, nas jako słuchaczy. Panie Piotrze, ja mogę tylko przeprosić w imieniu innych osób, które może niewłaściwy sposób się odnoszą względem osób niepełnosprawnych, i tutaj niewątpliwie wyrazić też swoje oburzenie i swój żal w tym zakresie. Ale tak jak pani dyrektor Jolanta Borek wspomniała, instytucje tworzą ludzie Mam nadzieję, że też ta wymiana pokoleniowa w instytucjach, która następuje, zmieni trochę oblicze polskich urzędów. To już się dzieje, instytucje są coraz bardziej otwarte na potrzeby mieszkańców, na potrzeby również osób niepełnosprawnych, ale do tego potrzeba niestety czasu i edukacji.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Halo.
Prosimy bardzo.
Halo, czy jestem słyszalna?
Tak, proszę bardzo.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
bardzo
i
się
zawsze.
Cieszę, że dodzwoniłam, włączyłam i nie słyszałam od początku tej audycji. Chciałabym poprosić bardzo o poinformowanie mnie, w jaki sposób i do kogo mam się zwrócić. Chciałabym pomóc mojemu koledze, który ma bardzo zaawansowaną postać Parkinsona. No i chodzi mi o to, w jaki sposób mogłabym załatwić osobistego asystenta. Państwo może i wspominaliście, ale ja dopiero teraz włączyłam się do tej audycji.
Kto się do nas dodzwonił tylko?
Słucham.
Jak ma pani na imię?
Maria z Gdyni.
Pani Mario, bardzo serdecznie dziękujemy. Oddajemy głos naszym gościom i już za chwileczkę będzie odpowiedź. Proszę się przełączyć na odbiór z Panem Bogiem.
Tak, dziękuję.
Witam serdecznie Pani Mario. Tak jak usłyszałam, Pani przyjaciel boryka się z problemem Parkinsona i takim pierwszym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Czy Pani przyjaciel posiada takie orzeczenie?
Nie słychać.
Jeżeli nie posiada takiego orzeczenia, to po pierwsze należy się udać do powiatowego czy miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, żeby takie orzeczenie uzyskać, bo to orzeczenie dopiero uprawnia do korzystania z różnych form wsparcia, czy to świadczeń socjalnych, czy usług społecznych adresowanych do osób z niepełnosprawnością. Jeżeli natomiast już takie orzeczenie posiada, to usługa asystenta osobistego jest usługą finansowaną w ramach Funduszu Solidarnościowego i usługi te realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej, przez powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie. Niejednokrotnie są też zlecane organizacjom pozarządowym. A więc myślę, że należy się udać najbliżej miejsca zamieszkania, czyli najpierw do miejskiego ośrodka pomocy społecznej i zapytać o to, czy taki program jest realizowany i czy jest szansa na uzyskanie tej asystentury. Jeżeli nie, to warto też zapytać właśnie w powiatowym czy miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, czy jest realizowany program asystencji osobistej i czy są możliwości uzyskania wsparcia właśnie w postaci asystenta osobistego. To są takie dwie kluczowe instytucje, do których powinniście się Państwo, czy powinna się Pani udać, żeby dopytać, zasięgnąć informacji, jakie są możliwości. Myślę, że przy okazji proszę zapytać też o inne formy wsparcia, dlatego że jeżeli nie będzie możliwości uzyskania asystencji osobistej, to jeżeli osoba boryka się z problemem Parkinsona, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, to są też dostępne inne formy wsparcia, o których zostanie Pani poinformowana. Także polecam udać się do ośrodka pomocy społecznej i do miejskiego bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił? I Maryja zawsze dziewica.
Dzwoni Anna z okolic Kielc.
Witam.
Ja mam takie zapytanie do Państwa. To znaczy tak, może przedstawię taką sytuację swoją, że jestem zatrudniona w Zakładzie Pracy Chronionej od wielu lat i składając wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, no wielokrotnie w praktyce to wygląda tak, że Państwa Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zazwyczaj, może powiem, że mam stopień umiarkowany, zazwyczaj no, nie dofinansowuje w danym roku, w którym składam pieniążków i wtedy ja się staram o dofinansowanie jakiejkolwiek ze swojego miejsca pracy, czy z Zakładu Pracy Chronionej. No, często też jest odpowiedź taka, że my jako Zakład Pracy Chronionej niestety w ZFRON-ie mamy zbyt mało pieniążków, żeby pani odpowiednią kwotę dofinansować. Więc troszeczkę tak to wygląda w praktyce, że jestem w każdym roku jestem rozczarowana tym. Turnusy rehabilitacyjne są dość drogie. W okresie letnim cena dochodzi nawet do 3000. W okresach takich listopad, grudzień można za 2000 czy 2400 wyszukać taki turnus. No i teraz właśnie tak to wygląda w praktyce, że zakład pracy chronionej no zazwyczaj mówi, że no niestety jest tak mało pieniędzy w tych zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, że no mogą dofinansować załóżmy no do kwoty 1000 zł, no więc ja muszę dopłacić też tam, prawda, z własnej kieszeni 1400, no czy tam 2000 trzeba by dopłacić. Nie wiem, czy Państwo właśnie w praktyce też macie takie, no spotkacie się z takimi osobami, gdzie no sporo osób pracuje w zakładach pracy chronionej, ale no nie wygląda sytuacja to zbyt tak pozytywnie, bo często też jest mowa o tym, że no ten właśnie, ja nie rozumiem tego, jak można powiedzieć, że firma, która jest 20-30 lat już na rynku pracy, zatrudnia osoby niepełnosprawne, może mi powiedzieć po 10-15 latach pracy u nich, że no ciągle jest mało pieniążków w ZSRON-ie. Mm-hmm. Nie dostajemy tych pieniędzy do finansowania z ZSRON-u. Mm-hmm. No i niestety, wie Pani, no nie dofinansujemy Pani albo w ogóle do turnusu, albo jeśli no to niewielką kwotę. Czy mogłabym właśnie uzyskać jakąś odpowiedź na ten temat?
Dobrze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać Pani Anno. Bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy.
Pani Anno, ja może skoncentruję się właściwie i powiem o takich praktycznych możliwościach uzyskania dofinansowania, ponieważ Pani tutaj dotknęła ważnej kwestii. Prawda jest taka, że my jako jednostki, tak samo i powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie, otrzymujemy środki finansowe według algorytmu, który jest tam specyficznie liczony przez państwowy fundusz i no, nigdy nie otrzymujemy tylu środków, żeby wystarczyło nam pokrycie potrzeb wszystkich osób. W związku z tym każdy PCPR realizuje zadania w oparciu o przepisy ogólne i takie przepisy ustanowione przez Radę Powiatu. W naszym na przykład przypadku jest zasada, że finansujemy turnusy rehabilitacyjne co drugi rok po to, żeby właśnie zwiększyć dostęp osób z niepełnosprawnością do tego świadczenia. Z praktycznego punktu widzenia dam Pani taką radę, żeby ubiegając się o turnus rehabilitacyjny, o dofinansowanie z PFRON-u, składała Pani wniosek w pierwszych dniach roku. W moim PCPR-ze w pierwszym tygodniu bieżącego roku wpłynęło ponad 400 wniosków o różne formy wsparcia. Dlatego osoby, które wiedzą, że te środki są ograniczone i jeżeli wystąpią z wnioskiem o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w, nie wiem, w miesiącu kwietniu czy maju, mają bardzo mierne szanse, przychodzą na początku roku i taka moja propozycja, żeby zwiększyła z Pani swoje szanse na to, żeby uzyskać to dofinansowanie, bo jak domniemuję, pracując w zakładzie pracy chronionej, nie uzyskuje Pani zbyt wysokiego wynagrodzenia. Proponuję, żeby Pani w pierwszych dniach roku dopilnowała tego, złożyła wniosek i zakładam, że w tej sytuacji uzyska Pani dofinansowanie do tego turnusu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dzwonił?
Z tej strony Stefania. I szanowni Państwo, ja chciałam zapytać w takiej sprawie. Jestem na emeryturze i mam bardzo niską emeryturę. Opiekuję się niepełnosprawnym mężem ze znacznym stopniem niepełnosprawności. I chciałam zapytać, czy jeżeli ja zawieszając emeryturę, bo właśnie coś takiego czytałam w internecie, mogłabym uzyskać inne jakieś wsparcie, to znaczy, proszę, wyleciało mi w tej chwili z głowy, i po prostu zawieszając emeryturę i ja mogłabym na przykład uzyskać Matko, proszę mi pomóc, bo...
Świadczenie pielęgnacyjne pewnie, o tym
właśnie,
Pani mówi.
O właśnie, dziękuję tak. Serdecznie. I właśnie w tej sprawie chciałam zapytać, czy jest coś takiego, bo ja czytałam orzeczenie sądu w Rzeszowie, że właśnie coś takiego weszło. I chciałam w tej kwestii zapytać.
Pani Stefanio, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Proszę przełączyć się na odbiór, a nasi goście. Pozdrawiamy z Panem Bogiem i prosimy naszych gości o odpowiedź.
Pani Stefanio, bardzo dziękuję za ten głos. To jest głos bardzo taki praktyczny. Ja znam taką sytuację, niewątpliwie jednej z mieszkanek powiatu radomskiego, która właśnie zawiesiła prawo do emerytury i przeszła na świadczenie pielęgnacyjne opiekujące się swoim niepełnosprawnym mężem. Uzyskanie takiego świadczenia to jest jednak długa droga, gdyż ustawa o świadczeniu, w której jest mowa o świadczeniu pielęgnacyjnym, mówi jednoznacznie, że prawo do takiego świadczenia mają bliscy osoby niepełnosprawne, oczywiście spokrewnieni, ale niepełnosprawność tej osoby, którą się opiekujemy, musiała powstać przed 18 rokiem życia bądź 21, jeżeli ta osoba kontynuowała naukę. Natomiast wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2017 roku bodajże, nie mam go teraz przed sobą, orzekł jednoznacznie, że ta przesłanka związana z datą powstania niepełnosprawności jest niekonstytucyjna. Dlatego zazwyczaj gminy w 99% w pierwszej instancji nie przyznają prawa do takiego świadczenia. Należy wówczas złożyć wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego, które funkcjonuje we wszystkich dużych miastach, i dopiero wtedy, kiedy samorządowe kolegium odwoławcze, właśnie powołując się na liczne wyroki, orzeczenia, czy sądów, czy też chociażby ten wyrok, o którym pani wspomniałem, uchyli decyzję gminy w zakresie nieprzyznania tego świadczenia i nakaże ponownie rozpatrzyć wniosek z uwzględnieniem tego, aby to świadczenie zostało pani przyznane, to wówczas pani zawiesza prawo do emerytury i przechodzi niejako na to świadczenie pielęgnacyjne. Potwierdzam, znam taki przykład tutaj osoby z powiatu radomskiego. Jak najbardziej taka osoba uzyskała to świadczenie, korzysta z niego, zawiesiła prawo do emerytury, będzie mogła odwiesić w momencie, kiedy oczywiście zechce, bo tutaj tego prawa absolutnie do tego świadczenia emerytalnego nie traci, tylko je zawiesza. Także kwestia przede wszystkim tego, aby złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli będzie odmowa ze strony gminy, zgodnie z pouczeniem odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego, czyli w skrócie SKO, opisać całą sytuację, podkreślić to, że według pani i według oczywiście też różnych wyroków, orzeczeń sądów przepis jest niekonstytucyjny, no i wówczas starać się już przed SKO, aby decyzja gminy została uchylona.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił?
Z Podkarpacia tutaj dzwoni Andrzej.
Witam.
Mam takie pytanie do pana, chyba z tego, co słyszę, orzecznika o niepełnosprawności. Do pana mam takie pytanie, bo strasznie ciężko jest dostać grupę. Staram się o grupę taką inwalidzką, znaczy nie, o stopień umiarkowany. Dostałem tutaj w powiecie swoim na Podkarpaciu stopień lekki i z tym się nie zgodziłem. Odwołałem się do Rzeszowa. Do Rzeszowa pojechałem dalej. Przyznali mi stopień lekki. Już mam drugą chorobę teraz. Doszła jaskra oczów. I aż pobiło się, że tak powiem, o sąd pracy w Krośnie. I takie moje pytanie jest, a jeszcze jest takie coś, proszę państwa, że pytają się mnie pierwsze pani, o ile się nie mylę, pani się mnie pytała przed lekarzem orzecznikiem, który mnie później już badał, doradca chyba zawodowy, o ile się nie mylę, czy radca zawodowy, doradca chyba zawodowy, czy pan chce jeszcze pracować? Ja odpowiedziałem tak, tylko że ja się nie zgadzam ze stopniem lekkim i tego właśnie chcę. Ubiegam się o stopień umiarkowany, żeby pracować do 7 godzin, chyba tak piszę w przepisach. I później lekarz orzecznik, no nie przyznają mi dalej tego stopnia takiego, co ja chcę, i aż już teraz jest sąd pracy. I dlaczego takie pytanie moje jest, ciężko tak uzyskać taki stopień? Już druga teraz choroba jest poważna, to już jaskra oczu.
Panie Andrzeju?
Tak, ja już będę kończył. I właśnie, żeby móc pracować tu, pani bardzo miła pani się pyta, no, czy pan chce pracować, ja odpowiadam tak, a tutaj po prostu nie przyznają mi, nie udostępniają możliwości takiej osobie, żeby dalej pracowała, bo jeszcze mam inną chorobę, zwyrodnienie stawów. Także takie moje pytanie jest. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy naszych gości o komentarz.
Panie Andrzeju, ja tak dokonam sprostowania. Nie jestem orzecznikiem, jestem przewodniczącym powiatowego zespołu do spraw orzekania, ale to nie jest tożsame stanowisko ze stanowiskiem orzeczniczym. Orzecznikiem jest lekarz bądź drugi członek składu orzekającego. Tutaj pan wymienił doradcę zawodowego. Jak najbardziej, jeżeli pan jest w wieku aktywności, to musi pan być oceniony również z tej strony zawodowej. Wspomniał pan o kilku schorzeniach. Polecam panu, żeby sprawdził pan, ma pan prawo do wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania, czy faktycznie dokumentacja dołączona do wniosku była wyczerpująca. Może się okazać, że no, nie uwzględnił pan, składając wniosek, wszystkich tych jednostek chorobowych, nie udowodnił pan prawidłowo przed składem orzekającym wszystkich swoich schorzeń, z którymi pan się boryka. Też tak jak wnioskowałem, sprawa jest jeszcze w sądzie, także może się okazać, że sąd uchyli decyzję wojewódzkiego zespołu, która podtrzymała z kolei decyzję powiatowego zespołu i przyzna panu ten stopień, o który pan zabiega. Też podkreślę państwu jeden aspekt, który jest bardzo ważny w praktyce, że państwo możecie weryfikować swój stan zdrowia wielokrotnie. To nie jest tak, że otrzymacie państwo stopień lekki na 2 lata i ten stopień lekki przez 2 lata musi obowiązywać. Może się okazać, czego państwu nie życzę, że otrzymując takie orzeczenie po 2-3 miesiącach dochodzi kolejna jednostka chorobowa i wówczas poddajemy ponownie weryfikacji ten stan zdrowia. Ponownie państwo zbieracie materiał dowodowy w postaci dokumentacji medycznej i może się okazać, że ten stopień zostanie podwyższony. Na przykład na stopień umiarkowany bądź stopień znaczny, w zależności od tego, jakie to jest schorzenie i na ile to schorzenie uniemożliwia państwu prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i ogranicza również to funkcjonowanie w zakresie takim praktycznym. Także droga nie jest zamknięta. W tym momencie, panie Piotrze, musi pan czekać na decyzję z sądu, bo to sąd teraz zadecyduje, jakie pan orzeczenie uzyska, a jeżeli się okaże, że to orzeczenie jest cały czas orzeczeniem o stopniu lekkim, to proszę pomyśleć, może nowa dokumentacja medyczna pozwoli tutaj, aby skład orzekający zmienił zdanie i przyznał panu ten stopień umiarkowany.
Jeszcze 5 minut naszej audycji. Pozwolę sobie odebrać jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Witam, dobry wieczór, szczęść Boże. Ryszard z Wielkopolski.
Witamy, panie Ryszardzie.
Ja mam do pana kierownika takie pytanie odnośnie kart parkingowych. Ja uzyskałem orzeczenie o niepełnosprawności, uzyskałem kartę parkingową z bezterminową ważnością, ale nastąpiły jakieś zmiany. Ja tam nie doczytałem tego tematu, ale tu dzisiaj słucham właśnie i mówię, spróbuję się dodzwonić. Dziękuję bardzo za połączenie tej pani, która mnie połączyła. Więc chciałbym uzyskać, dlaczego powiedzmy wycofane zostały karty bezterminowe dla osób niepełnosprawnych, parkingowe, jeżeli one były ustalone jako bezterminowe. Prosiłbym na to pytanie o odpowiedź. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać, panie Ryszardzie, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i prosimy naszych gości o słowo komentarza.
Panie Ryszardzie, polskie przepisy prawa ustanawiają posłowie, senatorowie i podpisuje się pod tym pan prezydent. My jesteśmy tylko realizatorami, realizujemy te wytyczne i te przepisy. Fakt jest taki, że była wprowadzona już jakiś czas temu. Nie chcę teraz przytaczać konkretnej daty, gdyż no nie pamiętam, ale to był bodajże 2014 rok, kiedy takie zmiany zostały wprowadzone. W moim odczuciu na niekorzyść osób niepełnosprawnych i te karty zmieniły i wygląd, i zakres treści, która na tych kartach się pojawiła. I faktycznie osoby niepełnosprawne ponownie musiały stawać na komisji, ponownie zabiegać o taką możliwość uzyskania karty. Teraz karty przyznawane są okresowo, także cały czas ten proceder tej okresowości ma miejsce, co też uważam za duży błąd. Na pewno cały system orzekania, proszę pana, wymaga modyfikacji, ale naprawdę proszę też czasami zrozumieć te osoby, które pracują w tych instytucjach, czy jest to PCPR, czy jest to powiatowy zespół, że my tylko realizujemy to, co nam narzucą od góry posłowie, senatorowie, czy rząd, który wprowadza takie przepisy. Do ustawodawcy trzeba mieć w tym zakresie pretensje, że taki przepis został w życie wprowadzony, a nie do samych osób, które realizują tego typu aspekt. My często zgłaszamy na różnych spotkaniach to, z czym państwo się borykacie, zgłaszamy te spostrzeżenia, no i niekiedy się udaje, że coś wynegocjujemy jako przewodniczący, dyrektorzy tych wydziałów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Cieszy mnie tylko to, że coraz częściej panelowo podchodzi się, czyli panelowo, dyskusyjnie do pewnych problemów, że zaprasza się tutaj przedstawicieli tych powiatowych zespołów do konsultacji. I dziękuję za to, że pan taką opinię wyraził w tym zakresie. Ja też mam takie samo zdanie jak pan. Nie powinno być w tym zakresie przyznawanych tych kart parkingowych okresowo. Jeżeli jest orzeczenie na stałe, powinno być to przyznawane na stałe.
No, większy wpływ może, daj panie Boże, ludzi, którzy się na tym znają i którzy też podejmują te decyzje, no, też sobie trzeba to jasno powiedzieć, w politykę, tak, bo tutaj nie da się ukryć, że też trzeba w tej perspektywie mądrze wybierać tych, którzy rzeczywiście na rzeczy się znają i którzy wiedzą, o co chodzi. Jak wszystko dobrze pójdzie, to pan Łukasz również.
Ojcze Wacławie, tak, fakt, kandyduję do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy Prawa i Sprawiedliwości z drugiej pozycji, z bardzo takiego szerokiego okręgu, ale w okręgu, w którym właśnie pracuję, bo te 7 powiatów dawnego województwa radomskiego, czyli ten zakres moich obowiązków zawodowych jako przewodniczącego zespołu, jest również moim okręgiem wyborczym. Do tego jeszcze dochodzi duże miasto, jakim jest Radom. Obsługujemy my jako zespół powiaty grójecki, szydłowiecki, lipski, kozienicki, białobrzeski. To jest naprawdę szeroki zakres naszej działalności. No i również z tego okręgu w najbliższych wyborach, które odbędą się już 7 kwietnia, kandyduje do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Sejmik też jest tą instytucją, która ma dużo do powiedzenia w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. Perspektywa finansowa z Unii Europejskiej, która przechodzi właśnie przez Sejmik, niekiedy właśnie jest dedykowana dla tej grupy, bardzo wyjątkowej grupy osób, którym należy się szczególne traktowanie w społeczeństwie, szczególna opieka ze strony państwa, ze strony tych instytucji samorządowych, ale i tych instytucji centralnych. Dlatego podjąłem taką decyzję o kandydowaniu. Jak będzie, to Pan Bóg i ludzie, Pan Bóg pobłogosławi, a ludzie ewentualnie wybiorą. A ja osobiście deklaruję chęć współpracy i z państwem. Zresztą zawsze ci państwo, co mnie znają, wiedzą, że prowadzę taki styl prowadzenia tej jednostki bardzo otwarty, przede wszystkim dla osób korzystających z powiatowego zespołu. Zawsze państwo możecie do mojego pokoju, skromnego, małego pokoju wejść i porozmawiać, wyartykułować swoje problemy, a ja na tyle, ile mogę, na ile pozwalają mi takie formy prawne, państwu zawsze doradzę, podpowiem i też ewentualnie te sugestie przekażę dalej. Bardzo dziękuję.
Pan Łukasz Mierzejewski, przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu i pani dr Jolanta Borek-Roczniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Pani doktor, dwa zdania podsumowujące.
Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować Radiu Maryja za otwartość na takie problemy społeczne i chciałabym wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które borykają się z różnymi problemami, przekazać wyrazy wsparcia i solidarności. Jesteśmy do państwa dyspozycji, służymy państwu pomocą. Ja jestem dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. I nie jest przeszkodą, jeżeli macie państwo jakieś problemy czy potrzeby, żebyście państwo znaleźli numer, zadzwonili. Zawsze będziemy starali się wspierać, niezależnie czy są to osoby zamieszkujące na terenie naszego powiatu, czy poza terenem, przynajmniej informacyjnie, żeby pokazać państwu ścieżkę, jaką możecie państwo uzyskać wsparcie. wsparcie, które jest Państwu niezbędne. W nadziei, że będziemy Państwu mogli pomóc, dziękuję bardzo serdecznie za to, że Państwo nas wysłuchaliście.
A jak głęboko wierzymy, nie tylko w Radomiu, ale w całej Polsce tacy kompetentni ludzie są, pracują i pomóc drugiemu człowiekowi w potrzebie chcą. Rola samorządu w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością to był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych. Bardzo gorąco i serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy.